Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Temat rozmów niedokończonych naszej audycji. Droższa woda, droższe bilety, w perspektywie droższe żłobki. Nasi goście, radni miasta stołecznego Warszawy. Witam bardzo serdecznie panów.
Witam.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Pan Maciej Maciejowski.
Witam.
Jest też wiceprzewodniczącym Komisji Kultury. Pan Tomasz Zdzikot.
Witam.
Witam, przewodniczący Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej, i pan Marek Makuch.
Witam serdecznie, Boże.
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wola. Panowie, mieliśmy okazję w telewizji Trwam rozmawiać, rozwijać ten temat. To prawda, że to są poważne podwyżki, jeżeli chodzi o wodę, bilety, tą komunikację miejską. Jak wy się na to zapatrujecie?
Podwyżki są bardzo drastyczne. W zasadzie z taką skalą wzrostu wszelkich opłat miejskich nie mieliśmy do czynienia od czasu początku lat 90., kiedy panowała hiperinflacja i rzeczywiście ceny wszystkiego rosły o kilkaset procent. W tej chwili mamy w Polsce kryzys, chociaż pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, zaprzecza, że w Warszawie mamy do czynienia z kryzysem, no a z drugiej strony podnosi wszelkie opłaty miejskie, począwszy od opłat za parkowanie, za użytkowanie wieczyste gruntów, po dotkliwe ostatnie podwyżki. Podwyżka cen wody o ponad 30%, a ostatnia podwyżka wody miała miejsce dopiero co, w 2008 roku już, za rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej, zaplanowana w kolejnych transzach aż do 2014 roku, bardzo dotkliwa. Podwyżka opłat za parkowanie. Praktycznie nie ma takich podatków lokalnych i takich opłat, które drastycznie obecnie by nie rosły. Przy całkowitym braku poszukiwania oszczędności, przy olbrzymim wzroście biurokracji, zatrudnianiu tysięcy nowych urzędników i braku jakiejkolwiek racjonalizacji wydatków.
To znaczy, jak mamy to rozumieć, bo droższa woda, czyli nie wiem, Warszawa zaczyna budować potężną oczyszczalnię i dlatego trzeba kogoś tym obciążyć. Droższe bilety, kupiliście 100 nowych autobusów do przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, nie wiem, zostały odnowione dworce czy nowe szyny, położona jakaś linia kolejki WKD czy SKM, chociaż nie wiem od kogo to zależne, może nie od miasta. Perspektywa droższe żłobki, mam rozumieć 200 żłobków nowych powstało i dlatego trzeba teraz w jakiś sposób no zarobić na nie albo odrobić, tak, to co włożyliśmy z budżetu miasta stołecznego Warszawa.
Sprawa jest zdecydowanie bardziej przykra, bo gdyby tak było, jakbyśmy chcieli, żeby było, czyli po prostu oczywiście otwieramy kolejne żłobki, kolejne przedszkola, szkoły, budujemy obwodnice, otwieramy nowe odcinki dróg, to tego typu działania byłyby, można byłoby je zrozumieć. Oczywiście skala i tak drastyczny wzrost byłby, wydaje mi się, kompletnie nieuzasadniony i nieuwzględniający sytuacji społecznej mieszkańców. Natomiast problem jest zupełnie inny. Platforma Obywatelska, ale przede wszystkim pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, kiedy startowała po raz pierwszy w roku 2006, mówiła o... tworzyła fantastyczne wizje, to zresztą zostało do tej pory. Mówiła o czterech bodajże mostach, które zamierza otworzyć, dwóch nowych liniach metra. Mówiła o tym, że wydatki inwestycyjne w Warszawie niesamowicie wzrosną. Mówi o tym, że ponad 3,5 miliarda złotych ma być zainwestowane w różne miejskie działania. Natomiast prawda jest taka, że niestety tego nie ma. Zostały stworzone, to o czym wspominali koledzy, dodatkowe około 1,5 tysiąca etatów. Został wybudowany za 0,5 miliarda stadion klubowy, który jest w odległości niecałych 3 kilometrów od Stadionu Narodowego. I okazuje się, że w tym momencie brakuje możliwości na to, żeby finansować normalne funkcjonowanie miasta, że jest potężna dziura budżetowa, którą w jakiś sposób trzeba zabezpieczać. A najprostszą metodą, jak wiemy doskonale, jest korzystanie z pieniędzy podatników, czyli warszawiaków. Z tego powodu w łatwy sposób jest, mając większość w Radzie Warszawy, podwyższyć wszystkie możliwe opłaty lokalne, i to w sposób drastyczny, po to, żeby kosztem mieszkańców Warszawy załatać dziurę budżetową, którą zrobiło się w wyniku swoich obietnic i niekoniecznie przemyślanych do końca działań. Tutaj warto zwrócić uwagę na jeden aspekt, mianowicie na przygotowywaną w tej chwili prywatyzację specu. To jest przedsiębiorstwo, które w przeszło 70% dostarcza ciepło do warszawskich mieszkań. Przedsiębiorstwo, które jest przedsiębiorstwem dochodowym i które można spokojnie powiedzieć taką perłą w koronie warszawskich spółek miejskich. Te działania rozpoczęte zostały jeszcze w poprzedniej kadencji, czyli w kadencji 2006-2010. Wtedy dzięki Klubowi Prawa i Sprawiedliwości, któremu miałem zaszczyt w tamtym czasie przewodniczyć, dzięki naszym akcjom udało się zatrzymać działania prywatyzacyjne. Mimo pierwotnego oporu koalicjanta ówczesnego Platformy czy SLD, które w pierwszym momencie chciało poprzeć tą prywatyzację, później po naszych bardzo mocnych działaniach, po przedstawianiu tego, jak niekorzystne takie działanie może być dla mieszkańców Warszawy, udało nam się doprowadzić do tego, że również SLD głosowało przeciwko tejże prywatyzacji. Także w poprzedniej kadencji udało nam się zablokować te działania, natomiast w tej kadencji, kiedy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz po raz kolejny otrzymała od części warszawiaków możliwość rządzenia Warszawą, już nie mają tych oporów i prą bardzo mocno w kierunku prywatyzacji.
Niestety jest tak, że to, co mamy największą pretensję do władz miasta, to po pierwsze to, że niestety jest tylko jedna dziedzina, w której pani prezydent i Platforma w Warszawie są mistrzami świata. I to rzeczywiście jest roztaczanie wizji, kreowanie programów, strategii i koncepcji, które niestety mają bardzo luźny związek z rzeczywistością, jaką na co dzień warszawiacy spotykają na ulicach swojego miasta. A druga rzecz to, że jedyny pomysł, jaki władze miasta mają na finansowanie swoich koncepcji, to sięganie do kieszeni warszawskiego podatnika i mieszkańca Warszawy. Niestety władze miasta nie przedstawiły do tej pory żadnego spójnego, ani w ogóle jakiegokolwiek planu, który zakładałby ograniczenie wydatków. No chociażby to, o czym wspominali koledzy. No jeżeli od 2009 roku do 2011 wydatki na wynagrodzenia warszawskich urzędników rosną o 100 milionów złotych, jeżeli tylko w tym roku planowane jest zatrudnienie 100 dodatkowych urzędników, zwiększenie etatyzacji o 100 osób, a mówimy już tak o bardzo ogromnych ilościach. To jest armia przeszło 7 tysięcy osób, to są tylko pracownicy Urzędu Miasta. Jeżeli mówimy o tym, że kilka milionów złotych wydaje się co chwilę na różnego rodzaju projekty doradcze dla kancelarii prawnych, dla różnych firm, z których potem niewiele tak naprawdę wynika. Jeżeli mówimy o tym, że 10 tysięcy złotych dziennie wydaje Urząd Miasta na usługi kurierskie, to w tym momencie i w takiej sytuacji sięganie do kieszeni warszawskiego podatnika po kolejne środki, po kolejne pieniądze z tytułu podwyżek miejskich opłat uważamy za co najmniej nieprzyzwoite. I uważamy, że pani prezydent jest bardzo słabym menadżerem. Pani prezydent, która mówi w wywiadach, że dobry menadżer to taki, który potrafi sobie poradzić nawet w trudnych warunkach. Pani prezydent nie radzi sobie w tych trudnych warunkach, bo jedyny pomysł, jaki ma, to coraz głębsze drenowanie kieszeni warszawiaków.
Tylko to chyba cały zespół ludzi, nie tylko jedna osoba o tym powinna myśleć, prawda, tak jak i radę miasta stołecznego Warszawy stanowi iluś radnych, czy kilkudziesięciu radnych, bo są konkretne dzielnice, są konkretne sprawy, więc to wymaga jakiegoś takiego trzeźwego oglądu tego, co powinniśmy zrobić już, co za chwilę, co z planami, jak się rozwijać, gdzie należałoby się może, no nie wiem, z czegoś wycofać i jak to wygląda.
Warto pamiętać o tym, że w tej chwili całkowitą odpowiedzialność polityczną za sytuację w Warszawie ponosi Platforma Obywatelska. Jest prezydent Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca partii Platforma Obywatelska, już drugą kadencję prezydentem Warszawy. W Radzie Miasta Platforma Obywatelska nie potrzebuje już koalicjanta, którym w poprzedniej kadencji był Sojusz Lewicy Demokratycznej. Obecnie Platforma Obywatelska dysponuje większością pozwalającą na samodzielne podejmowanie wszelkich uchwał i z tego prawa korzysta. W związku z tym bierze też na siebie w pełni odpowiedzialność. Ojciec wspomniał o tym, że cały sztab ludzi wypracowuje pewne decyzje, pewną politykę miasta i tak rzeczywiście jest, no ale tą polityczną odpowiedzialność nie ponoszą szeregowi pracownicy, czy nawet wiceprezydenci Warszawy, bo oni są zatrudniani po prostu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, tylko właśnie przede wszystkim prezydent miasta, który odpowiada przed swoimi wyborcami. I ja widzę, że mieszkańcy Warszawy coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja i coraz mocniej patrzą władzy na ręce. Wspominaliśmy w części telewizyjnej o podwyżce, drastycznej podwyżce opłat za żłobki, która nas czeka. Ja jako radny, no, który stara się utrzymywać stały kontakt z moimi wyborcami, otrzymuję bardzo dużo listów w tej sprawie i chciałem podzielić się z Państwem fragmentem takiego maila, który otrzymałem od rodziców mieszkających w mojej dzielnicy, w dzielnicy Białołęka. Rodzice są zaniepokojeni tym, że prasa podała już do wiadomości publicznej projekt pani Hanny Gronkiewicz-Waltz uzależnienia płatności za żłobki od zarobków rodziców i drastycznego podniesienia tych opłat. Najniższą opłatę płaciliby rodzice z dochodem na członka rodziny niższym niż 700 zł brutto, a najwyższą, niemal 6 razy większą niż dotychczasowa, rodzice z dochodem na członka rodziny wyższym niż 2800 zł brutto. I tak naprawdę przy dwóch rodzicach pracujących i jednym dziecku ten najwyższy próg dochodowy przewidywany przez panią prezydent przekracza się już przy dochodach rzędu 4000 zł brutto na rodzica, czyli o 600 zł mniejszym niż średnia w sektorze przedsiębiorstw dla miasta stołecznego Warszawy. W związku z tym tak drastycznie wysoką opłatę 1200 zł w porównaniu do obecnych 200 zł za żłobek, no płaciliby rodzice o dochodach no, poniżej średniej dla Warszawy. Tak naprawdę bardzo niewiele rodzin w Warszawie mogłoby korzystać z tej najniższej stawki, dlatego że no, dochody poniżej 700 zł brutto to są dochody, które niestety ciągle występują, no ale niewiele osób w skali miasta na szczęście zarabia tak mało. Moi wyborcy napisali, jesteśmy młodymi ludźmi, rodzicami dwuletniego synka, chcemy mieć więcej dzieci. Oboje pracujemy, płacimy w Warszawie podatki, podatek od nieruchomości, podatek PIT. Nigdy nie występowaliśmy o zasiłek ani dodatek od miasta, płacimy spore raty kredytu hipotecznego, gdyż nie odziedziczyliśmy, nie otrzymaliśmy mieszkania komunalnego, socjalnego, policyjnego, wojskowego i tak dalej. Rozumiem, pisze ojciec tego dwulatka, że w myśl nowej uchwały mielibyśmy za to, za zaradność i niewyciąganie ręki po publiczne pieniądze, być karani najwyższą opłatą za żłobek. I widzę, że to nie jest odosobniony głos, takich listów dostajemy bardzo dużo.
Niestety należy na to wszystko patrzeć w kontekście pewnej całości, bo wycinkowo, tak jak można mówić na przykład o podwyżce cen za wodę i odprowadzanie ścieków. To jest podwyżka o 30% i ona jednostkowo to jest podwyżka rzędu złoty 20. Ale licząc koszty, jakie dotkną całą rodzinę, która z wody i ścieków w Warszawie korzysta, dodając do tego podwyżkę opłat za bilety komunikacji miejskiej, która w przeciągu najbliższych 3 lat sięgnie w wielu sferach 100%. Dodając do tego podwyżki, jakie były wprowadzone już w poprzedniej kadencji, czyli przede wszystkim drastyczne, rzeczywiście ogromne podwyżki opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Tutaj można mówić już o podwyżkach nawet rzędu kilku tysięcy procent. Podwyżki opłat za parkowanie. Teraz koncepcja pani prezydent wprowadzenia po raz pierwszy odpłatności za posiłki wydawane w ramach akcji Lato w Mieście dla dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje. Jeżeli to wszystko zestawić jakby jako kompleks działalności pani prezydent w Warszawie, no to niestety Warszawa staje się miastem dla wybranych.
Panowie wspomnieli o tych podwyżkach postępujących, tak? Bo mówimy, że teraz bilety jednorazowe będą kosztowały 3,60, kosztują 2,80, dobowy 12, teraz 9, miesięczny, imienny 90 zł, teraz 78. A podobno to podwyżki postępujące, że to nie skończy się na tym roku, tylko gdzieś myśli się o roku chyba 2013 czy 2014.
Pierwszy raz w naszej praktyce samorządowej i w ogóle w historii samorządu w Polsce spotykamy się z taką kuriozalną sytuacją, że rządząca w Warszawie, w Radzie Warszawy większość Platformy Obywatelskiej sama na własne życzenie pozbawiła się prawa, możliwości w ogóle decydowania o taryfach komunikacyjnych na najbliższe 3 lata. Za jednym zamachem przyjęto uchwałę regulującą kolejne podwyżki aż do 2014 roku. Nie wiemy przecież, jaka będzie sytuacja budżetowa za rok, za dwa. Nie wiemy, jak będą się kształtowały, no nie wiem, chociażby ceny ropy czy ceny autobusów, jaka będzie sytuacja budżetu miasta stołecznego Warszawy. Tymczasem przyjęto taką konstrukcję, że jedną uchwałą podniesiono ceny biletów arbitralnie aż do 2014 roku. I dziś wiemy, że tak jak najpopularniejsze bilety, powiedzmy, jednorazowy bilet w Warszawie kosztuje dziś 2,80 zł, od sierpnia będzie kosztował 3,60, ale na przykład w styczniu 2014 roku aż 4,80 zł. A jeżeli chodzi o bilety okresowe, no to taki miesięczny, najpopularniejszy, imienny kosztuje 78 zł, od sierpnia będzie kosztował 0,90 zł, ale na przykład w styczniu 2014 roku będzie kosztował aż 112 zł. To jest bardzo drastyczna podwyżka i jeżeli weźmiemy na przykład sytuację, jedziemy 2 autobusami do pracy, no rzadko jest taka sytuacja, że możemy jechać bez przesiadki, 10 zł w jedną stronę, jeżeli skasujemy 2 bilety, 20 zł dziennie taki warszawiak wyda na dojazd do pracy czy do szkoły. Jest to naprawdę bardzo drastyczna opłata.
Czy Warszawa pod tym względem jest w ogóle niezwykle ciekawym miastem, odkąd rządzi nim pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, bowiem u nas wszystko musi być takim, przeprowadzone na zasadzie poligon doświadczalnego. Tutaj mamy tą sytuację z biletami, gdzie chyba po raz pierwszy w historii Polski jest tak, że Rada sama siebie pozbawia na możliwości kreowania kosztów komunikacji miejskiej. Mieliśmy tutaj testowanie ograniczenia dostępu do przedszkoli dla 3-latków. Mieliśmy testowanie wysyłania na siłę 6-latków do szkół nieprzygotowanych do zerówek. Mieliśmy tutaj najdroższe przetargi na przykład na metro, budowę sterującą w swoim czasie, kiedy był ten przetarg ogłaszany. Wiele, wiele innych spraw. Tak naprawdę tutaj Warszawę traktuje pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jako taki organizm, na którym można dowolnie testować różne rozwiązania i sprawdzać, jak wiele tak naprawdę tkanka społeczna jest w stanie wytrzymać. No, póki co widzimy, że niestety wytrzymała kolejny wybór pani Hanny Gronkiewicz-Waltz na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Natomiast wydaje nam się, że te działania, które zostały podjęte w obszarze podwyżek, za jakiś czas po prostu doprowadzą do przesilenia w Warszawie do takiej sytuacji, że warszawiacy powiedzą dość, bo Warszawa oprócz tych wszystkich podwyżek, które serwuje jej warszawski samorząd, to pamiętajmy o tym, że jedno z najdroższych miast, jeżeli chodzi o kwestie związane chociażby z zakupem mieszkania, z ubezpieczeniem samochodów, ze wszystkimi opłatami. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że warszawiacy otrzymują jeszcze pakiet maksymalnych dopuszczalnych podwyżek w innych obszarach serwowanym przez prezydenta Warszawy, to na dłuższą metę okazuje się, że w Warszawie tak naprawdę warszawiak za chwilę będzie miał bardzo, bardzo poważny problem z tym, żeby jego budżet to wytrzymywał.
No tak, właśnie problemem jest też to, że Warszawa to naprawdę bardzo duży organizm. Warszawa to miasto z 11-miliardowym budżetem i potencjałem oraz ludnością porównywalną na przykład z taką Estonią, z krajem członkiem Unii Europejskiej. I wszystkie koncepcje, jakie pani prezydent Gronkiewicz-Waltz usiłuje od lat wdrażać w Warszawie, niestety na tym dużym organizmie no często bardzo zawodzą. Mamy chociażby przykład przy okazji biletów, jak pani prezydent postrzega miasto. My przy okazji sesji, na której dyskutowano podwyżkę cen biletów, mogliśmy usłyszeć, że rokrocznie miasto do każdego pasażera dopłaca. Dopłaca kilkaset złotych do każdego pasażera. No miasto do nikogo nie dopłaca, bo miasto nie ma żadnych pieniędzy poza tymi pieniędzmi, które pochodzą z kieszeni mieszkańców.
A ci, którzy nie jeżdżą na przykład autobusem czy miejską komunikacją?
Oni także finansują, bo miasto, budżet miasta nie powstaje z próżni. To nie jest jakaś wyimaginowana struktura z wirtualnych pieniędzy, tylko to są pieniądze, które z tytułu podatków trafiają do, między innymi z tytułu podatków i z budżetu państwa trafiają do miasta. No, jeżeli czytamy w uzasadnieniu uchwały podnoszącej ceny biletów, że zestawia się Warszawę z takim na przykład Berlinem, w którym jednokrotny przejazd komunikacją, jak podaje pani prezydent, kosztuje w przeliczeniu 9 zł. a w Warszawie za 3 lata będzie to, prawda, tylko w cudzysłowie 4,80. No to my podkreślamy, że trzeba przecież pamiętać o tym, że średnia pensja w Polsce to 3600 zł, a średnia pensja w Niemczech to 2600 euro. I o tym, panie prezydent, zdaje się zapominać, że Warszawa to też mieszkańcy, że Warszawa to nie jakiś wirtualny byt i to nie spółka, która ma wychodzić na plus i która ma zarabiać. Warszawa to przede wszystkim samorząd, który ma zaspokajać prawnie określone potrzeby mieszkańców. Pani prezydent cały czas wydaje się patrzeć na zarządzanie miastem, dwumilionowym miastem Warszawa, jak na zarządzanie bankiem.
Pytanie o jakąś politykę takiej ciągłości, prawda, bo to, że był prezydentem Lech Kaczyński, później pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, teraz druga kadencja. Wydaje się, że powinna być pewna ciągłość, miasto się rozwija, powinny być pewne kierunki. Też pytanie o Euro 2012, bo zostało wytypowanych kilka miast, ale te chociażby ciągi komunikacyjne mogły się pojawić w wielu innych jeszcze miejscowościach, czy pomiędzy miejscowościami. To wiele razy się mówi, że takiego rodzaju wydarzenia mogą spowodować to, że coś po tym zostanie. Nie tylko zostanie stadion, jakaś infrastruktura sportowa, nawet dla młodego pokolenia, ale coś więcej. Czy dworzec, czy jakaś, nie wiem, linia szybkiej kolei, autostrada, jakieś obwodnice. Co było planowane? Wy możecie mówić o tym, co było w Warszawie planowane i co ewentualnie jest realizowane, co zostało jakoś, z czego się miasto wycofało i nie wiadomo, czy będzie to w ogóle realizowane.
W momencie ogłoszenia tej decyzji o przyznaniu Warszawie współorganizacji mistrzostw w 2012 roku, te plany były bardzo szerokie i bardzo wiele inwestycji miało zostać zrealizowanych. Oczywiście nie tylko po to, żeby mogły się w sposób jak najlepszy odbyć same mistrzostwa, ale także po to, żeby te inwestycje, głównie komunikacyjne, służyły potem pokoleniom warszawiaków. Szczególnie liczyła na to Praga, ponieważ Stadion Narodowy, chociaż no, jest budowany w ścisłym centrum Warszawy, to jest to praska strona Wisły i Praga, dzielnica, którą reprezentuję jako radny Warszawy, bardzo liczyła na to, że pewne wieloletnie, no, półwieczne w zasadzie zapóźnienie inwestycyjne Pragi zostanie dzięki temu naprawione, że nie będziemy musieli wstydzić się przed gośćmi z całej Europy i z całego świata, którzy przyjadą na mistrzostwa. Jeżeli mówimy o pewnej ciągłości władzy w Warszawie także, to warto wspomnieć o tym, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz dysponuje właśnie, tak jak Tomasz Zikot przed chwilą mówił, 11-miliardowym budżetem. To jest budżet dwa razy wyższy niż w najlepszym roku budżetowym miał do dyspozycji świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Nigdy Warszawa nie była w tak dobrej sytuacji budżetowej jak obecnie, a z drugiej strony nigdy nie było tak horrendalnych podwyżek. Czy te podwyżki będą w jakikolwiek sposób zrealizowane na inwestycje? No cóż, okazuje się, że coraz więcej inwestycji jest wykreślanych z pierwotnych planów budżetowych. Działamy z Tomaszem Zdzikotem w Komisji do Spraw Euro 2012. Na bieżąco, co miesiąc, śledzimy sprawozdania z kolejnych zadań inwestycyjnych. Warszawa miała otrzymać obwodnicę, także tą najbardziej wyczekiwaną część, właśnie obwodnicę praską, ulicę Świętego Wincentego wyremontowaną, trasę Tysiąclecia, istniejącą w planach no, od czasów prezydenta Stefana Staszyńskiego. Miało być wiele różnych inwestycji związanych z komunikacją publiczną, przede wszystkim linie tramwajowe, linia tramwajowa na Gocław, linia tramwajowa na Tarchomin z Żerania. Cały system komunikacji miał bardzo się rozwinąć. No, Praga jest taką dzielnicą, gdzie nawet kamienice wołają od lat o pilny remont. Tymczasem dowiadujemy się, że nie będzie tego remontu i plany, które nawet obecnie realizowane są w 30% maksymalnie założeń, są jeszcze cięte. Warszawa promuje się także jako Europejska Stolica Kultury w 2016 roku, aspiruje do tego tytułu. Dowiadujemy się, że pomysłem miasta na pokazanie Warszawy jest obciągnięcie mostu średnicowego, który domaga się remontu, ale podobno nie można tego zrobić i urzędnicy miejsce postanowili obciągnąć go siatką maskującą. Byliśmy z Tomaszem Zdzikotem na posiedzeniu Komisji do Spraw Euro 2012, no i z pewnym takim niedowierzaniem zaczęliśmy sobie żartować, że skoro pani prezydent nie remontuje kamienic na Pradze, to być może i te kamienice jakąś siatką maskującą na czas Mistrzostw Europy w 2012 roku zostaną pokryte. I na to wysoki urzędnik ratusza odpowiedzialny za organizację Euro 2012 w Warszawie powiedział, że tak, że nie zdążymy wyremontować kamienic nawet przy głównych ciągach komunikacyjnych przy reprezentacyjnych ulicach Pragi, ale za to miejsce na tych siatkach maskujących udostępnimy sponsorom, by mogli się reklamować. I on powiedział to niestety z pewną powagą.
A jak wyglądają mosty? Bo kiedyś już głośno było o tych planach budowy mostu. Wiemy, że jeden płynie do Warszawy, jakieś Przęsła. To też jakieś tam dłuższe zapóźnienie z racji tego, że chyba była powódź.
Co? To się ma pod górkę trochę. Więc no, warto przypomnieć rok 2006, kiedy pani prezydent obiecywała, że oprócz mostu północnego powstanie również most południowy, most trasy południowej, most na Zaporze. Tak naprawdę w tej chwili no, trwa budowa najpotrzebniejszego tak naprawdę mostu, szczególnie dla dzielnic północnych, czyli dla Białołęki, czyli budowa trasy mostu północnego. Oczywiście ten most mógłby być wybudowany już ze dwa lata temu, gdyby nie to, że pani prezydent pierwszą decyzją, jaką dokonała, to unieważniła wcześniej rozstrzygnięty przetarg na budowę tego mostu jeszcze za czasów rozpisywany, bo za czasów jeszcze pana Kazimierza Marcinkiewicza. Przez to opóźniła budowę tego mostu. On w tej chwili na szczęście jest budowany, więc jest szansa, że w jakimś tam obliczalnym przeciągu czasu odciąży te północne dzielnice Warszawy. Natomiast o pozostałych mostach ani widu, ani słychu tak naprawdę. Czyli z kolei południowe dzielnice Warszawy, takie jak Wawer chociażby, gdzie szczególnie potrzebny jest most właśnie tam bliżej granic administracyjnych Warszawy, w najbliższym czasie, czy tak jak mówił pan prezydent Wojciechowicz, w perspektywie chyba 2016 roku nawet nie mają szansy powstać, więc te mosty, które były obiecywane przez panią Hannę, przez panią prezydent, to takie mosty wirtualne, mosty obietnic, mosty wizji, natomiast ich rzeczywistość jest skrzecząca pod tym względem.
Najbardziej interesujące jest zestawienie tego, co pani prezydent mówi, z tym, co pani prezydent robi. To niestety wychodzi zdecydowanie na niekorzyść jej słów. Bo jeżeli przypomnimy sobie, ja na przykład pamiętam doskonale, jakich argumentów używali urzędnicy miasta przy ostatniej podwyżce cen wody. W 2008 roku, czyli nie tak dawno temu, miała miejsce ostatnia podwyżka cen wody i wtedy mówiono o tym, że konieczne są dodatkowe środki, bo miasto przecież inwestuje. Miasto musi objąć siecią kanalizacji kolejne dzielnice. Miasto musi dokończyć oczyszczanie ścieków, czajka. No miasto musi, miasto robi, miasto pracuje. No i dziś, kilka dni temu, kolejna podwyżka o wspomniane 30%. Te same argumenty, te same słowa z ust tych samych urzędników. Ja jestem mieszkańcem i radnym wybranym między innymi w dzielnicy Wawer, największej obszarowo warszawskiej dzielnicy. Pewnie mało kto ze słuchaczy z innych części kraju się orientuje, że w Warszawie są takie miejsca, gdzie nie ma sieci kanalizacji. Ta dzielnica jest objęta kanalizacją tylko w 30%. I pamiętam, w 2008 roku mówiono o tym, że należy podnieść opłaty po to właśnie, aby tą kanalizację chociażby w takiej dzielnicy wybudować. I teraz na ostatniej sesji czwartkowej słyszałem dokładnie to samo. No przecież musimy podnieść opłaty za wodę, żeby wybudować kanalizację. Więc słowa, potok słów, mało czynów. No podobnie jak takich przykładów można podawać wiele. No jeżeli ktoś z Państwa jest w stanie sobie wyobrazić dzisiaj, że pani prezydent Gronkiewicz-Waltz od 5 lat projektuje, tak podkreślam, projektuje budowę przejazdu pod torami kolejowymi właśnie w wspomnianej dzielnicy Wawer. To jest inwestycja, która miała być zrealizowana w okolicach roku 2007. Pani prezydent nastała w roku 2006 i od tego czasu do dziś cały czas prowadzi prace projektowe. Przez 5 lat nie udało się wykonać projektu budowy przejazdu pod torami kolejowymi. Więc jak można mówić odpowiedzialnie, że pani prezydent jest w stanie realizować duże miejskie inwestycje, skoro te malutkie jej nie wychodzą?
Podsumuję to może w ten sposób, że Gronkiewicz-Waltz jak mówi, że zrobi, to nie robi, a jak mówi, że nie zrobi, to właśnie robi, bo właśnie tutaj wspomniany przykład oczyszczalni ścieków Czajka. przed swoimi pierwszymi wygranymi wyborami Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecała w obliczu wielkich protestów społecznych przeciwko budowie spalarni i rozbudowie oczyszczalni ścieków położonej pomiędzy domami jednorodzinnymi w ścisłej praktycznie zabudowie i blisko dużych osiedli mieszkaniowych. Obiecała, że tej spalarni tam nie będzie, a sam projekt zostanie bardzo ograniczony. I to jest akurat jedyna inwestycja, którą z determinacją dużą zaczęła w poprzedniej kadencji realizować i prowadzić. Na dodatek, przed kolejnymi, tymi ostatnimi wyborami w swoim programie, nazwanym, jak rozumiem, ironicznie Zmiany na lepsze CDN, napisała, że ponieważ udało jej się uzyskać dodatkowe, dużo większe dofinansowanie w Brukseli dzięki wielu rozmowom, warszawiacy nie będą musieli ponosić wyższych kosztów za wodę i ścieki. I oczywiście właśnie jedną ze swoich pierwszych decyzji, a w zasadzie decyzji podjętych na jej wniosek przez Platformę Obywatelską w Radzie Miasta, nastąpiła podwyżka cen wody, kolejna po tej z 2008 roku, o 30%. I w tej chwili ta woda będzie wraz z odbiorem ścieków kosztowała 10 zł mniej więcej za metr sześcienny. I przy takim średnim zużyciu, myśmy wyliczyli, że w Warszawie takie średnie zużycie to jest około 4 metrów sześciennych na osobę miesięcznie. Dla czteroosobowej rodziny oznacza to wzrost czynszu za mieszkanie o 160 zł. To jest potężna kwota w budżecie każdej rodziny, nawet dosyć dobrze sytuowanej. Co ciekawe, ostatnio jednym z takich wielkich sukcesów pani prezydent jest oddanie do użytku parku fontan na Podzamczu. Nie, to prawda, to jest bardzo ładny obiekt, bardzo eleganckie fontanny, tam odbywają się widowiska typu światło i dźwięk, warszawiacy lubią na nie przychodzić.
Igrzyska się odbywają.
Niestety są to właśnie igrzyska zamiast konkretów. Te fontanny kosztowały 11 milionów złotych, a 4,5 miliona w tej kwocie przyszło z budżetu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. I teraz wszyscy warszawiacy, którzy czekają na linie tramwajowe, na drogi, nawet na remonty dróg, na budowę żłobków, przedszkoli, całej infrastruktury miejskiej, której dramatycznie brakuje, zrzucał się w czynszach za swoje mieszkania na fontanny, na których pani prezydent w blasku fleszy reporterów i przed kamerami TVN-u przecięła wstęgę.
Pan mówi, czy panowie mówią trochę o protestach. Już w lutym dosyć głośno było na temat sprzedaży Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Czy moglibyście powiedzieć, na jakim to jest etapie? Bo to jest jedno chyba z największych przedsiębiorstw i obsługuje miasto stołeczne Warszawa, naszą stolicę. Są chętni do kupna.
To jest rzeczywiście sprawa niezwykle istotna i to z wielu punktów widzenia, chociażby także z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego stolicy Polski, bo SPED to naturalny monopol. To spółka, która mniej więcej 70-80% warszawskich domów zaopatruje w ciepło. I to spółka, druga taka spółka już na pewno w Warszawie nie powstanie. To jest spółka, która jest monopolistą, to jest spółka, która w tej sferze absolutnie w Warszawie przoduje.
Tylko nieraz tak mówiłem, że ktoś jest monopolistą, ale kiedyś tak było, że telekomunikacja to jedyne przedsiębiorstwo.
Jak
energetyka,
okazało,
prawda, czy tutaj SPEC, te przedsiębiorstwa energetyki cieplnej też były jako jedyne.
Jak się niestety okazało, opłacało się państwowej firmie francuskiej kupić polską telekomunikację, opłacało się państwowej firmie szwedzkiej kupić elektrociepłownię w Warszawie, być może jakiejś innej państwowej spółce zagranicznej będzie się za chwilę opłacało kupić warszawski spec. Dziwne jest to, że nam w Polsce się ciągle wszystko nie opłaca, a opłaca się innym. Natomiast jeżeli chodzi o spec, to sprawa jest wyjątkowo bulwersująca, bo spółka SPED to jedna z sześciu strategicznych spółek, jakie w Warszawie mamy, a mamy tych spółek cały czas w Warszawie kilkadziesiąt, chociażby takie, które zajmują się deweloperką, wynajmowaniem maszyn budowlanych, czy reklamą zewnętrzną, bardzo potrzebne, prawda, z punktu widzenia przeciętnego warszawiaka, ale do prywatyzacji przeznaczona jest spółka SPED. Spółka SPED, która, jak potwierdzają urzędnicy miasta na komisjach, jest warta ponad miliard złotych. To jest jej wartość księgowa. W budżecie miasta na rok 2011 zapisano, iż miasto chce z prywatyzacji SPEC-u uzyskać 750 milionów, czyli poniżej nawet wartości księgowej tej spółki. Proces prywatyzacyjny, który w tej chwili niestety trwa, jest prowadzony całkowicie nietransparentnie. My jako radni miasta nie jesteśmy w stanie uzyskać jakichkolwiek informacji dotyczących przebiegu negocjacji, dotyczących ofert, jakie zostały składane. Mało tego, nawet dotyczących wyceny tej firmy. My zostaniemy przez miasto poproszeni o decyzję, czytaj, o podniesienie rąk przez radnych Platformy, którzy mają większość, dopiero na etapie wynegocjowania już umowy prywatyzacyjnej. Czyli tak naprawdę wtedy, kiedy już mleko się rozleje. Tej sprawy nie można pozostawić. My w tej sprawie podejmujemy i będziemy w najbliższym czasie podejmować dalsze stanowcze działania, bo to jest rzecz nieodwracalna. Spółka SPEC co roku wypracowuje zysk, spółka SPEC inwestuje setki milionów złotych w ciągu ostatnich kilku lat i spółka SPEC w tej chwili oferuje mieszkańcom Warszawy jedno z najtańszych, najtańsze ciepło, jedno z najtańszych energii cieplnej w Polsce. Teraz, biorąc to wszystko pod uwagę, a także to, że spółka SPEC ma ogromne zdolności jeszcze zaciągania dalszych kredytów, ma dosyć wolne moce przerobowe, jeżeli chodzi o swoją zdolność kredytową, można się spodziewać, że nabywca warszawskiego SPEC-u po pierwsze doprowadzi do podwyżki cen energii, po drugie, będzie w stanie finansować swoje działania z kredytów, jakie na tą spółkę zaciągnie. No, sprzedaż niestety ma to do siebie, że jest tylko raz, a chociażby w tym roku miasto z tytułu dywidendy ze SPEC-u uzyskało bodajże 20 milionów złotych.
Jak gdzieś czytałem, że SPEC zarządza największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej, to jeden z największych dostawców ciepła na świecie. Szczyci się świetnymi wynikami finansowymi, chyba w roku 2009 miliard 300 milionów, to był zysk, znaczy przychód netto, zysk około 36 milionów, roczne wydatki na inwestycje, bo ta firma cały czas inwestuje, gdzieś około 150 milionów złotych, a pan jeszcze mówi o tym, że ma te zdolności kredytowe, czyli...
No, jeżeli są nieruchomości na terenie Warszawy, które też mają swoją wartość i, ale tak naprawdę tutaj chodzi o coś zupełnie innego, bo nawet gdyby ta spółka była na granicy zysku, to i tak jest to spółka strategiczna, tak? Bo ona zapewnia to, o czym mówimy po raz kolejny, dla prawie 70-80% mieszkańców Warszawy ciepło, tak? Wobec powyższego ona powinna nawet w sytuacji, kiedy byłaby trudna sytuacja finansowa, pozostać we własności miasta.
Tak? Że mówimy, że energetyka na przykład jest strategiczna, ale kiedy ją sprzedajemy, to mówimy, że nie jest strategiczna.
No, ale to jest pytanie, dlaczego właśnie ją sprzedano, bo ci wszyscy, którzy są zmuszeni do korzystania z usług RWE, doskonale wiedzą o tym, że dojście do ładu z rachunkami, które się dostaje z tego przedsiębiorstwa, graniczy z cudem. Sprawa jakakolwiek, jeżeli chce się załatwić w biurze RWE, trwa godzinami. Przysyłane są wezwania, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, więc jakby widać ewidentnie, że w tej sytuacji monopol, który został sprzedany innemu podmiotowi, po prostu zostaje wyjęty jakby spod jakiejkolwiek kontroli. Nie sposób nawet cokolwiek zrobić, żeby tych mieszkańców chronić w sytuacji, kiedy monopolista czy właściciel monopolisty będzie chciał wprowadzić rozwiązania, które będą niekorzystne dla użytkowników. Oczywiście w przypadku prywatyzacji SPEC-u pani Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi o organach kontrolnych, które będą dbały o to, żeby te ceny nie poskakiwały. Ale tak naprawdę te organy kontrolne mają dość symboliczny wpływ na tego typu spółki, bo spółka podnosi cenę, zgłasza to do organu kontrolnego. No i cóż, jeżeli nawet organ kontrolny wyda negatywną opinię, to nie zmienia to sytuacji cenowej, więc pozbywanie się tego naturalnego przedsiębiorstwa, tej perły w koronie, jest po prostu decyzją chybioną.
A co do podwyżek, my mamy coś do powiedzenia, czy po prostu jest informacja, że wzrastają koszty na przykład utrzymania i dlatego my, czy w Warszawie, czy w Toruniu, w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, po prostu mamy podnoszone jakieś opłaty, tak jak dzisiaj mówimy, woda i ta ciepła, i ta, która już jest w jakiś sposób ściekiem, droższe bilety, droższe miejsca parkingowe, droższe żłobki.
Jeżeli chodzi o ciepło, to taki prywatny właściciel w przyszłości SPEC-u musi jedynie zgłosić podwyżkę, zamiar podniesienia cen do Urzędu Regulacji Energetyki. Natomiast Urząd Regulacji Energetyki bardzo często nie zgadza się na takie podwyżki, co wcale ich nie wstrzymuje. Firmy po prostu odwołują się do sądów. Poza tym kary, które urząd może nałożyć, są w porównaniu z potencjalnymi zyskami śmiesznie niskie i firmy po prostu z pełną premedytacją łamią prawo w postaci decyzji URE, czyli Urzędu Regulacji Energetyki. Im ostrzegaliśmy Platformę Obywatelską i Hannę Gronkiewicz-Waltz, pokazując konkretne przykłady z wielu miast Polski, gdzie decyzje URE nie były respektowane. Tu jest jeszcze także jedno duże zagrożenie, o którym warto powiedzieć, bo tak naprawdę prywatyzacja naturalnego monopolu jest sprzeczna nawet z klasyczną liberalną myślą ekonomiczną, pod którą podobno podpisuje się Platforma Obywatelska. No wygląda to tak, że tam, gdzie jest sieć, nie wiem, światłowodowa albo sieć elektryczna, to teoretycznie, gdyby to było dla kogoś opłacalne, no to można tą sieć zdublować. Inny podmiot może położyć po prostu inne kable. Natomiast no tak naprawdę tam, gdzie przebiega magistrala ciepłownicza albo wodociągowa, to tam już nie da się położyć innej infrastruktury.
Czyli mamy zarzut, że ktoś jest monopolistą i sprzedajemy to jakiemuś prywaciarzowi, który w tym momencie jest drugim monopolistą, tylko że jest prywatnym monopolistą, tak?
Nie wiemy, czy prywatnym, dlatego że te przykłady, o których wspominali koledzy, czyli najczęstszej w Polsce prywatyzacji w cudzysłowie przez sprzedaż państwowym koncernom, dalej nam grozi. Firmą spec, jej kupnem zainteresowane są na przykład koncerny rosyjskie kontrolowane przez Kreml i są zainteresowane, zgłaszały takie zainteresowanie bezpośrednio. Są też, wiemy, że takie oferty wpłynęły różnych egzotycznych funduszy gdzieś zarejestrowanych, czy to na Cyprze, czy na Wyspach Owczych i nie wiadomo, jaki kapitał za tym się kryje. A cały proces, wbrew prawu, został przez Hannę Gronkiewicz-Waltz utajniony przed radnymi. My posiadamy odpowiednie certyfikaty. Ja na przykład posiadam dopuszczenie do tajemnic państwowych jeszcze z czasów, kiedy pracowałem w kancelarii pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Mimo tego pan wiceprezydent Kochaniak odmówił mi dostępu do danych dotyczących prywatyzacji specu, łamiąc tym samym prawo z pełną premedytacją i bezczelnością na Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Ja deklarowałem, że jestem w stanie w trybie, który przewiduje ustawa, stawić się w kancelarii tajnej i zapoznać się z tymi dokumentami, bo w moim przekonaniu do tego ponad 5000 osób, które na mnie głosowały, wybrały mnie na radnego po to, żebym właśnie takich strategicznych spraw mógł w ich imieniu dopilnować. Tego prawa Hanna Gronkiewicz-Waltz mi odmówiła.
No i powstaje właśnie pytanie, dlaczego akurat spec? Bo tak jak mówiłem, Warszawa ma kilkadziesiąt spółek. Ma kilkadziesiąt spółek, które z punktu widzenia mieszkańca Warszawy, no delikatnie mówiąc, nie mają strategicznego charakteru. Bo jakie jest uzasadnienie dlatego, że miasto Warszawa posiada własną korporację taksówkową? Jakie jest uzasadnienie dlatego, że Warszawa ma własną firmę reklamy zewnętrznej? Jakie jest wreszcie uzasadnienie, że miasto Warszawa ma firmę, która zajmuje się budowaniem apartamentów? Nie ma żadnego uzasadnienia dla działania miasta Warszawy w tym obszarze. W obszarze zwykłym zastrzeżeniem, zwykłej działalności gospodarczej.
Tylko natomiast może nie ma zainteresowania tym, nie wystawia się tego na sprzedaż, no bo kto to chce kupić, tak?
No właśnie, niestety na ogół jest tak, że te srebra rodowe budzą najszersze zainteresowanie, bo to jest bardzo łatwy pieniądz. To znaczy, jeżeli miasto chce sprzedać spółkę wartą księgowo ponad miliard za 750 milionów, to ja życzę powodzenia pani prezydent. Mam nadzieję, że jej się to nie uda, szczerze mówiąc. Będziemy robili wszystko, aby jej się to nie udało, bo to jest decyzja bardzo zła, to jest decyzja nieodwracalna i dzisiaj jestem gotowy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to jest decyzja, która w perspektywie najbliższych lat, jeżeli by została sfinalizowana, będzie skutkowała w Warszawie podwyżkami cen energii cieplnej.
Ja też wspomnę o jednym przedsiębiorstwie, które w poprzedniej kadencji, pod koniec poprzedniej kadencji usiłowano sprywatyzować. Na szczęście tamtejsza załoga podjęła trud obrony swojej firmy właśnie w interesie mieszkańców miasta również. Ja się tą sprawą zajmowałem wespół z Solidarnością tamtejszą, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Pogrzebowe. Jeden z największych dostawców, tak niestety tak brzmi, ale jedna z firm, która obsługiwała prawie w 80% rynek warszawski, zajmowała się pogrzebami, miała jakby no większość udziałów w ogóle w rynku tego typu na rynku warszawskim. I tą spółkę przygotowano do prywatyzacji, jak przekazywali mi pracownicy tej firmy, pod kątem sprzedaży i konkretnym podmiotom działającym na terenie województwa łódzkiego. No i teraz pytanie, jeżeli to jest firma, która jest firmą świadczącą tego typu usługi, jeżeli ta firma jest firmą również dochodową, to z jakiego powodu miasto przygotowują do prywatyzacji po to, żeby ją sprzedać konkretnemu odbiorcy, który gdzieś tam jest na horyzoncie i chce przejąć tego typu rynek usług? To są pytania, które się rodzą przy każdej przygotowywanej przez miasto prywatyzacji, bo jakoś tak dziwnie się składa od roku 2006, kiedy to przypominam, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jako kandydat na prezydenta obiecywała, że będzie prywatyzowała miejskie spółki, że do prywatyzacji przygotowuje się, bądź robi się wokół tego tematu jakieś wstępne rozeznanie, wyłącznie w przypadku firm, które są dla miasta bądź dochodowe, bądź stanowią monopole zabezpieczające usługi dla większości mieszkańców Warszawy. pytanie cały czas się pojawia, dlaczego nie wyprzedawane są te firmy, które są właśnie dochodowe, a nie te, które funkcjonują w ramach miejskiego systemu, ale są całkowicie dla tego miasta zbyteczne. Dosyć dziwna filozofia prywatyzacji jak na liberałów.
Dziękuję bardzo. Nasi goście to radni miasta stołecznego Warszawy, pan Marek Makuch, pan Tomasz Zdzikot i pan Maciej Maciejowski. Zapraszam do rozmowy. Temat: droższa woda, droższe bilety, w perspektywie droższe żłobki. Telefony do studia, do Radia Maryja: 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa i telefony dla słuchaczy spoza Polski: 48 56 655 23 33 i 655 23 66 22:30. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Albin z Warszawy.
Szczęść Boże panu.
Słucham radnych i chciałem powiedzieć, że pierwszy projekt był, że w 2012 miał bilet miesięczny kosztować 30 dni 156 zł. Tak miało być, ale powróćmy do tematu. Mnie to przeraża. Mają być Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Chodzi mi o Pragę Północ. Chodzi mi o czystość Pragi. Dla mnie to jest dramat, że Praga jest jednak brudna. Nie na tym polega, że piękne będą posadzki, jak mamy pełno psów, nikt po nich nie sprząta. I w innych państwach jednak jest, sprzątają po psach ci, co posiadają psy, a u nas się tego nie robi. I chcę się radnych zapytać, czy będą interweniować, chodzi mi o Mistrzostwa Europy. Zostawiam bez tematu. Z Bogiem. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy panu.
Bóg zapłać za te życzenia. Natomiast rzeczywiście mi jako radnemu z Pragi Północ właśnie też sprawa czystości przynosi, szczerze mówiąc, nawet uczucie zażenowania, to za mało powiedziane. To jest wstyd dla nas. Oczywiście nie dotyczy to tylko Pragi. Jest to widoczne także we wszystkich innych dzielnicach w Śródmieściu, na Ochocie. Widać wszędzie na chodnikach, na trawnikach te nieczystości. Wydaje mi się, że ten problem powinien mieć dwa równoprawne rozwiązania. Oczywiście z jednej strony trzeba uczyć właścicieli psów sprzątania po swoich pupilach. To idzie bardzo opornie. Wydaje mi się, że ciągle części z nas wydaje się, że jeżeli schylą się po to, co ich piesek zostawi na chodniku, to kapelusz im z głowy spadnie. Tutaj miasto rzeczywiście pewne działania edukacyjne prowadzi. Są dostarczane także takie zestawy do sprzątania po psach. One są dostarczane do wspólnot mieszkaniowych, do spółdzielni, do szkół także. I to jest na pewno dobre działanie, ale pamiętajmy, że płacimy podatki. Płacimy podatki za posiadanie psów. Miasto w żaden sposób nie kontroluje tak naprawdę tego, czy psy są rejestrowane, czy te podatki za posiadanie psów są rzeczywiście płacone, a to są bardzo niskie kwoty. Szkoda, bo gdyby wywiązywać się z tego obowiązku, to także kwestia rejestracji psów niebezpiecznych, a to jest duży problem. Słyszeliśmy ostatnio, było kilka głośnych przypadków, także w Warszawie, pogryzienia przez takie dosyć krwiożercze, groźne psy dzieci małych. I generalnie tego też nikt nie kontroluje właśnie przez to, że rejestracja psów nie działa. Jeżeli płacimy podatki, to powinniśmy także oczekiwać tego, żeby służby miejskie wywiązywały się ze swoich obowiązków. Nie może być tak, że pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdza, że jeżeli właściciel psa nie sprzątnął tej, za przeproszeniem, kubki po swoim pupilu, to służby miejskie też tego nie zrobią i po prostu będziemy żyli w takim brudzie. Płacimy podatki, mamy przedsiębiorstwa oczyszczania, powinniśmy czegoś wymagać od władz publicznych.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Darek Szotomowa. Ja mam takie pytanie do jednego z panów radnych. tutaj pan powiedział, że chodziło o sprawę tych niezbędnych, że tak powiem, takich zaświadczeń, które umożliwiałyby panu, że tak powiem, wgląd w tą całą dokumentację, jeśli chodzi o prywatyzację. Ja mam takie pytanie. Po prostu aż się nasuwa coś takiego, żeby po prostu może nagłosić całą sprawę, że ta osoba, która, że tak powiem, weryfikuje, czy ktoś ma taką zdolność do wglądu w tę dokumentację, że jest po prostu, nierzetelny, nie wywiązuje się ze swoich, że tak powiem, kompetencji i regulacji. I po prostu moim zdaniem to takie historie trzeba nagłaśniać, bo w innym przypadku to po prostu dojdziemy do takiego paradoksu, że ludzie po prostu żyją w jakiejś nieświadomości, że ktoś, kto nadzoruje i ma pieczę nad całą dokumentacją, jest po prostu dalece nie w porządku. To tyle.
Dziękujemy.
Ja po prostu uważam, jeśli jeszcze mogę.
Tak.
Ja po prostu uważam, że powinno się takie rzeczy napuszczać. Po prostu wszystkim, że tak powiem, nakreślać, że jest taka sytuacja, bo tak jak mówię, oni robią co chcą, a my po prostu nie robimy nic, a tak jak pan wspomina, pan wszelkie po prostu dokumenty i prawa do tego, żeby to po prostu móc weryfikować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bo to zawsze pytanie, prawda, jak można? Ja tu wspomniałem, że to spec zarządza największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej, prawda, jednym z większych w świecie, a chcemy sprzedać i to utajniamy i nikt nie ma dostępu. Później wyjdzie na to, że o 250 milionów mniej. A w ogóle po co to sprzedawać, jeżeli to dobrze funkcjonuje?
W pełni zgadzam się z naszym słuchaczem. Ta moja dyskusja dotycząca dostępu do dokumentów dotyczących prywatyzacji specu miała miejsce na Radzie Miasta. Rada Miasta jest obserwowana przez dziennikarzy. Można ją obejrzeć także na żywo w internecie. To, co mówiłem panu wiceprezydentowi Kochaniakowi, reprezentującemu wówczas Hannę Gronkiewicz-Waltz, to, że posiadam tak zwane poświadczenie dostępu do informacji niejawnych, prawnie ważne. To wszystko było mówione publicznie, to była dyskusja prowadzona na Radzie Miasta i w zasadzie tylko jedna gazeta, stołeczny dodatek Rzeczpospolitej, o tym napisał. I staramy się oczywiście te sprawy nagłaśniać, zwłaszcza, że wiadomo, że taka aura tajemnicy, niejasności nie sprzyja niczemu godziwemu. Proces tak wielkiej prywatyzacji, jeżeli w ogóle ma być prowadzony, to na pewno powinien być prowadzony w sposób transparentny, przy pełnej jawności. Ale mania tajności pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz rozszerzyła się nawet na aplikację do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Ostatnio na komisji urzędnicy pani prezydent odmówili nam dostępu do złożonego już wniosku aplikacyjnego o ten tytuł, motywując to tym, że nie chcą spalić pomysłu, więc radnym doraźnej komisji, powołanej specjalnie po to, żeby pomagać, służyć radą, doświadczeniem radnych i kontrolować aplikację Warszawy, tak żeby Warszawa tytuł Europejskiej Stolicy Kultury uzyskała, zostali nawet w takiej kwestii odcięci od informacji, a już najbardziej kuriozalnym tłumaczeniem było tłumaczenie pełnomocnika pani prezydent, który do protokołu na komisji powiedział, że pani prezydent też nie miała prawa tego wniosku przeczytać, więc go nie przeczytała, ale podpisała go i złożyła.
Radio Maria, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Janusz Wojdalski, radny z dzielnicy Włochy. Serdecznie pozdrawiam kolegów radnych Rady Warszawy, naszego...
Witamy, panie Januszu.
Naszego byłego wiceburmistrza, pana Maćka Maciejowskiego, bo u nas był wiceburmistrzem dzielnicy Włochy za przeszłej kadencji. Ale do rzeczy. Chciałbym powiedzieć, że mamy kolejną sprawę w Warszawie, powoli nagłaśnianą, mianowicie nam tu próbują zlokalizować na naszym terenie, na terenie zabudowanym, sortownię odpadów na ulicy Instalatorów. Jest spory protest mieszkańców. Co gorsze, w jednej z gazet podali że mieszkańcy dzielnicy Włochy w 84% rzekomo popierają tę inwestycję, a tymczasem cała Rada Dzielnicy Włochy wypowiedziała się przeciw tej inwestycji. To jest w ogóle jakaś manipulacja. Ja nie wiem w ogóle, kto takie badania przeprowadza. Myśmy to wyjaśnili tydzień temu na specjalnym spotkaniu z prezesem MPO w Warszawie i w ogóle apelujemy do dziennikarzy o zaprzestanie manipulacji w tą sprawą, bo w końcu no rada wie lepiej, mieszkańcy na nas naciskają, żeby się sprzeciwiać, myśmy się sprzeciwili. No, w gazeta podając w ogóle coś innego, także to jest sprawa ważna i tutaj kolegom radnym o tej sprawie mówię, ponieważ sprawa ma drugie dno, mianowicie to jest teren 8 hektarów, który naszym zdaniem powinien być zajęty pod budownictwo komunalne, mieszkaniowe, jak również tam trzeba, to jest taka, można powiedzieć, pustynia, jeżeli chodzi o tereny zielone. Wiem, że spory protest jest mieszkańców tego fragmentu Ochoty z ulicy Włodarzewskiej. Spory protest właściwie z całej dzielnicy Włochy. To się zrobi coraz bardziej głośno na tym terenie. Także zwracam uwagę i proszę. I tutaj jeszcze inna sprawa. No też jestem zdumiony kompletnie, że kolega radny, mając poświadczenie dostępu do danych niejawnych, nie może tych danych zobaczyć. Ja nie ukrywam, że też mam taki certyfikat i też uważam, że jeżeli ktoś otrzymał, no to przeszedł wszystkie procedury i jest na tyle wiarygodny, że i odpowiada oczywiście, jest odpowiedzialność prawna z tego względu, także ja w ogóle sobie nie wyobrażam, co tam się dzieje w ogóle na szczeblu zarządu Warszawy.
Może panowie nie wiecie, że pocztą przyszło jakieś zawiadomienie, że wam cofnięto te certyfikaty?
Nie, no ja nie otrzymałem nic takiego. Ja mam to w domu, także żadnej nie otrzymałem informacji, żebym to utracił, ponieważ nie było podstaw żadnych, żebym to utracił na przykład, ale no w tym przypadku ja akurat tą sprawą, o której mówił kolega Maciejowski, akurat nie interesowałem, ponieważ on jest na szczeblu Rady Warszawy. Ja akurat takiej potrzeby nie miałem, bo mam tutaj radnych w osobach kolegów, którzy to pilnują. Ja tu pilnuję spraw w dzielnicy Włochy. Także przekazałem informację. A, powiem jeszcze więcej. Nasza dzielnica, żebyście panowie wiedzieli, nie otrzymała żadnego ekwiwalentu gruntowego za pobudowany budynek przy ulicy Księdza Chrocickiego 16 przez 18. To jest TBS Warszawa Praga Południe. Myśmy nie otrzymali, jak już powiedziałem, żadnego ekwiwalentu na budowę domów komunalnych, a to po prostu wybudował TBS, a TBS jest właściwie spółką miejską, które jest poza naszym zasięgiem. Także i teraz jeszcze wciskanie nam na nasz teren sortowni odpadów. Mało, że tu mamy problem z hałasem, to wiadomo, okręcie to rozumiemy, także to jest sprawa jakby poza nami. Także poza tym sprawa samej komunikacji dojazdu tam na Okęciu, no to wymaga naprawdę protestu. My tu się organizujemy mocno. Także jak trzeba, to damy tak samo znać kolegom. Mamy tutaj kolega Michał Grodzki, tutaj się z nami kontaktuje często, także kolega klubowy. Także bardzo proszę, jakby coś, to oczywiście bądźmy w kontakcie wszyscy razem.
Bardzo pozdrawiam. Bardzo dziękujemy.
Można by powiedzieć, że pani Hanna Gronkiewicz-Walc, usiłując zorganizować to, o czym mówi pan Wojdarski, tak naprawdę chce się zemścić na Włochach za wyniki głosowania, bo to już kolejna kadencja, w której Włochy są w akurat tym wypadku jednej z dwóch dzielnic, gdzie rządzi burmistrz z Prawa i Sprawiedliwości, więc może to jest ten powód. Natomiast zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że to, że w gazetach, szczególnie niektórych, pojawiają się zmanipulowane wyniki tak zwanych sąd ulicznych czy społecznych, to jakby nic nowego, bo te gazety współpracują dość się z panią prezydent, a szczególnie jedna tak naprawdę gazeta, ze stołecznym dodatkiem. bardzo się współpracuje z ratuszem i praktycznie nie znajdziemy tam żadnych negatywnych informacji dotyczących pani prezydent oraz działań ratusza, jakkolwiek by one nie były aspołeczne na przykład. Ja tutaj pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli chodzi o te sondaże mieszkańców, to pani Hanna Gronkiewicz-Waltz bardzo lubi się posługiwać tymi sondażami, szczególnie w takich sprawach, które w jej przekonaniu są wygodne. Zwróćmy uwagę, że na przykład w przypadku inwestycji, które mogły się nie podobać Warszawie, jak chociażby budowa stadionu przy ulicy Łazienkowskiej, tam pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie proponowała żadnych sondaży społecznych ani sprawdzania barometru nastrojów warszawiaków. Natomiast już w przypadku niezwykle ważnego pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, pomnika tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, już pani Hanna Gronkiewicz-Waltz chce organizować taki sondaż, już chce na podstawie tego sondażu decydować o tym, czy pomnik ma się znaleźć w ogóle w Warszawie, czy też nie. I tak naprawdę oddać ludziom, którzy w dużej części nie rozumieją powagi sytuacji, decydowanie o tym, czy upamiętnienie ma się w Warszawie pojawić, czy też nie.
To taka właśnie polityka sondażowa, ale bardzo niekonsekwentna, bo chociażby przy okazji podwyżki cen biletów ponad połowa mieszkańców Warszawy powiedziała w takim właśnie sondażu, że nie wyraża zgody na podniesienie opłat za bilety komunikacji, nawet przy założeniu, że będzie się to wiązało z podniesieniem standardu obsługi. No i w tym wypadku rozumiem, jest to sondaż niemiarodajny, jest to sondaż, którego władze miasta nie biorą pod uwagę. Natomiast rozumiem, że w innych przypadkach, tam gdzie to jest pani prezydent na rękę, tam gdzie jest to jej wygodne, to takie sondaże są jak najbardziej cenną wskazówką dla działań pani prezydent. A już rzeczywiście ten przykład, o którym wspomniał Marek, czyli z uzależnieniem decyzji o budowie pomnika na krakowskim przedmieściu od sondażu, jest już naprawdę wyjątkowo obraźliwy po prostu. Jest wyjątkowo obraźliwy i pokazuje taką całkowite wyizolowanie Hanny Gronkiewicz-Waltz od tych nastrojów społecznych, jakie w Polsce są. I chyba także ona miała okazję, przejeżdżając swoją limuzyną, zaobserwować dziesiątki tysięcy warszawiaków, którzy na krakowskim przedmieściu gromadzili się i gromadzą co miesiąc.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Witam panów radnych, witam ojca prowadzącego. Tutaj pan powiedział przed chwilą, że pani Gronkiewicz nie wyczuwa nastrojów. Ja myślę, że można to rozszerzyć na cały rząd, ale nie chcę o tym mówić, bo to nie na temat. Chodzi o to, że panowie chcieliby, żeby głównie mówić o wodzie, o biletach i o żłobkach, ja to rozumiem, ale ja dzwonię z Saskiej Kępy i muszę powiedzieć, że jestem rówieśnicą pani Gronkiewicz-Waltz, pana wiceprezydenta Paszyńskiego, kolegi mojego z roku zresztą, i pana prezydenta. No to już można się myśleć, ile mamy lat wszyscy. Dlaczego ja o tym mówię? Bo panowie tutaj, poruszając różne tematy, nie powiedzieli, że o emerytach. My jesteśmy już emerytami. Pani Gronkiewicz-Waltz zapomina, że w jej wieku ludzi mnóstwo jest z powodu różnych. Z powodu tego, że nie było dla nich pracy, trzeba było odejść. Niestety jej to nie dotknęło. Wcześniejsze emerytury z stanu zdrowia. Dlaczego o tym mówię? Bo te wszystkie podwyżki, właśnie uważam, że powinna być wrażliwa nie tylko na nastroje społeczne, ale także na ludzi będących w jej wieku. Pan wiceprezydent także, pan Paszyński również, bo inni nie wiem. I wśród radnych też jest sporo chyba ludzi w tym wieku. I podwyżka tych czynszów, na przykład komunalnych. Ja mam mieszkanie komunalne, nie stać mi na wykup. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, że jestem zdana na panią Gronkiewicz-Waltz, bo tutaj jest lęk straszny, przynajmniej na Saskiej Kępie. Odmawia się często, jak mają ludzie wykup, chęć wykupu, odmawia się im tego. Mówią, po 60 jakoś utrudnia się ten wykup, ale to są już inne problemy, ale chciałabym, żeby panowie zwrócili na to uwagę i bacznie na to patrzyli, bo my jesteśmy w tej chwili zastraszeni w pewnym sensie, bo ludzie boją się jakichś przesiedleń, będzie ściganie tych, którzy mają za duże jakieś tam płace, a przecież ci najbogatsi uwłaszczyli się na mieszkaniach komunalnych o wiele wcześniej. Bywa też, że zadłużeni ludzie odchodzą, bo mają 7 tysięcy zadłużenia, przychodzą znajomi znajomych z administracji, którzy bardzo bogaci, wykupują to za pół roku. Natomiast ludziom, którzy mają po 40-50 lat mieszkania i są już starsi, po prostu się tego odmawia, a jednocześnie, proszę panów, podwyższa się czynsze tak, że są wyższe niż w mieszkaniach własnościowych. I właśnie mówię, paradoksem jest to, że pani Gronkiewicz jest już w wieku, w którym, no, gdyby nie miała takich ambicji, byłaby może, miałaby pensję nauczycielską 1300 zł. No i nie ma i bardzo się cieszę, nie zazdroszczę jej, ale o emerytach też proszę nie zapominać, a zwłaszcza o tych najbiedniejszych, którzy zostali na lodzie, bo się nie uwłaszczyli w odpowiednim momencie nie, i teraz też. I my po prostu jesteśmy w związku z tymi wszystkimi podwyżkami tak strasznie przestraszeni tym, co będzie dalej. No a poza tym po prostu no atmosfera jest taka wśród rządzących na Saska Kępa na przykład, to panowie mówili, że to jest poligon doświadczalny Warszawa. A co ja mam powiedzieć o Saskiej Kępie, na której mieszkam 43 lata? Wyremontowano za nasze pieniądze oczywiście francuską, paryską, a obok ulice są w takim stanie, że po prostu można nogi połamać. Brud, smród i ubóstwo. Natomiast robi się z tego wielką dzielnicę samych banków i samych kawiarni. Zamyka się kioski z owocami, gdzie ludzie całymi rodzinami nie mają potem gdzie pracować. Taki zamknięto przy Placu Przymierza. Zamyka się kwiaciarnie, bo nie pasują do wystroju Saskiej Kępy. My na to nie mamy wpływu. My nie mamy drogerii, my już nie mamy pasmanterii. Po prostu będzie ciąg ulic i ludzie, którzy mają pieniądze, będą siedzieć w kawiarniach i w bankach, a mieszkańcy będą się przemykać gdzieś bokiem, a tacy jak ja, komunalni, to w ogóle zostaną prawdopodobnie wysiedleni z tej ekskluzywnej dzielnicy. Przepraszam za emocjonalny ton.
Dziękuję.
Życzę
bardzo
wszystkiego dobrego i proszę jakoś nas bronić wszystkich warszawiaków normalnych, nie takich ekskluzywnych, jak pani Gronkiewicz sobie wyobraża, że są. Serdeczne dzięki. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pierwsza sprawa, zawsze mamy wpływ na to, co się dzieje. Pamiętajmy o tym, że mamy możliwości co 4 lata wyboru władz Warszawy. Od nas tak naprawdę zależy, czy jesteśmy w stanie zmobilizować nie tylko siebie, ale również swoją rodzinę, przyjaciół, sąsiadów i tak dalej. Dać odpór tym, którzy postrzegają właśnie Warszawę, tak jak pani to powiedziała, przez pryzmat bogatych banków, ekskluzywnych kawiarni i tak dalej. Warszawa, jak powtarzaliśmy to w ciągu dzisiejszego dnia wielokrotnie, to jest przede wszystkim miasto, to są ludzie, to są mieszkańcy, to jest żywy, tętniący organizm. I my nie zapominamy o osobach w wieku 50+, i takich, które jakby w tej chwili są w trudniejszej sytuacji. Natomiast mówimy o tych podwyżkach nie dlatego, że nie pamiętamy o innych, które były, ale dlatego, że w tej chwili one najbardziej będą uderzały po raz kolejny, bo podwyżka czynszów, która pojawiła się w poprzedniej kadencji, również toczyliśmy bardzo poważne boje. Apelowaliśmy o rozsądek do władz Warszawy, apelowaliśmy o to, że zanim się dokona podwyżki czynszów, które mogą uderzyć w najbiedniejsze, najbardziej potrzebujące rodziny, należy najpierw dokonać dokładnej analizy zasobu komunalnego Miasta Stołecznego Warszawy. To należy sprawdzić, kto tam rzeczywiście mieszka, po to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, nie doprowadzić do takiej sytuacji, że ludziom będą rosły zadłużenia, że nie będzie starczało emerytur na to, żeby opłacić mieszkanie, a osoby posiadające emeryturę będą musiały dokonywać wyboru między lekarstwami, jedzeniem, a zapłaceniem czynszu. Niestety miasto tego nie chciało słuchać. Można powiedzieć, że bezduszność władz Warszawy właśnie przy tej podwyżce czynszów wyszła, kiedy tak naprawdę okazało się, że zwykły warszawiak, mieszkaniec lokali komunalnych dla pani prezydent i jej ekipy nie jest żadną wartością. Jest po prostu elementem, indeksem w programie księgowym. Najważniejsze jest to, żeby podwyższyć stawki, a tak naprawdę później tylko dążyć do tego, żeby ściągnąć z niego haracz, a być może również odzyskać, a być może po prostu wyrzucić go z mieszkania, z lokalu komunalnego do socjalnego, bo z takimi przypadkami również na dyżurach miałem do czynienia, że ludzie z rozpaczą w głosie mówili, że są wyrzucani z mieszkań, w których mieszkali po 20-30 lat tylko dlatego, że mają zadłużenia, że usiłuje się ich po prostu tych mieszkań pozbawić, bo są w atrakcyjnych lokalizacjach. Musimy pamiętać również o tym, że w tej chwili Platforma przygotowuje kolejny bardzo nieprzyjemny ruch dla właścicieli mieszkań komunalnych. Otóż bowiem trwają prace, aby w drugiej połowie roku zmienić uchwałę, która umożliwia wykup mieszkań. W tej chwili przypominam, że istnieje możliwość wykupu z bonifikatą wprowadzoną jeszcze za rządów świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego na poziomie około 10-20%. Natomiast Platforma Obywatelska w tej chwili chce uderzyć w najemców lokali komunalnych, którzy chcieliby wykupić. Chce tak naprawdę pozbawić ich możliwości posiadania własności poprzez wprowadzenie wykupu z bonifikatą 50%, więc to będzie kwota dla bardzo wielu warszawiaków, którzy chcieliby mieć własność wreszcie, nieosiągalna. A tym trzeba zwrócić uwagę na jeszcze ten element, że w tej chwili, to o czym pani również wspominała, mieszkańcy, którzy chcą wykupić mieszkanie, spotykają bardzo poważne trudności. O wiele łatwiej na przykład na terenie mojej dzielnicy, na terenie dzielnicy Wola jest wykupić lokal użytkowy położony w świetnym miejscu, który się wynajmuje w 3 lata albo niewiele dłużej niż mieszkanie. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego odmawia się mieszkańcom możliwości posiadania własności?
Nasza słuchaczka, wydaje mi się, miała rację jeszcze w jednym, że takie właśnie dzielenie w ogóle Polaków jest specjalnością Platformy Obywatelskiej. Podobnie pani wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, Hanna Gronkiewicz-Waltz, dzieli z praktyką swoich rządów warszawiaków na różne grupy. Często stara się nawet je konfliktować i wygrywać jakoś na takim konflikcie politycznym. No my staramy się patrzeć na to, co dzieje się w Warszawie i na społeczeństwo, na mieszkańców Warszawy całościowo, bo te problemy, które jako radni, jako samorząd warszawski powinniśmy rozwiązywać, no, są problemami wspólnymi. Powiedzmy, taka służba zdrowia, to jest pewne świadczenie, z którego korzystamy wszyscy, tak? Korzystają z niego dzieci, korzystają z niego ich mamy, ich rodzice, korzystają z niej emeryci. To, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz postanowiła opiekę zdrowotną w Warszawie sprywatyzować, dotknie nas wszystkich w równym stopniu. To jest temat, który w tej chwili możemy w zasadzie pewnie tylko zasygnalizować, bo jest to bardzo trudne i bardzo groźne zagadnienie. No podobnie jest na przykład z edukacją. Jeżeli powiedzmy w wielu dzielnicach takich jak Białołęka dzieci w szkołach, w podstawówkach, w gimnazjach uczą się na 3 zmiany, no to chociażby trudno myśleć o tym, żeby w godzinach popołudniowych miały tam miejsce jakieś zajęcia dla seniorów, uniwersytety trzeciego wieku i tak dalej, no bo dzieci tam się uczą do godziny 16, 17, czasem nawet 20. W związku z tym, no my staramy się patrzeć całościowo i traktować społeczeństwo mieszkańców Warszawy jako jedną grupę, której potrzeby należy zaspokajać w równym stopniu.
Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiechy, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zechwy, tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie. Warszawo kochana, Warszawo, tyś treścią mych marzeń, mych snów, radosnych przechodniów twych lawą, ulicznym rozgładem i wrzawą. Ty wołasz, nie wołasz, stęskniona, upojnych piosenek i słów, jak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona. O moja Warszawo wyśniona, jak pragnąłbym krokiem beztroskim przemierzyć przestrzeni twej szmaty, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje, krakowskim się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Jak do mnie Warszawo się śmieje. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżywasz dziś dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłaka, lecz taką jak żyjesz pamięci przywrócę ofiarom swej krwi i wieś mi Warszawo prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić.
Minęła już godzina 23, w Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Andrzej z południa się kłania. Chciałbym pogratulować szanownemu ojcu takiego fajnego prowadzenia audycji wzorowego. A jeśli chodzi o to, co wspominał pan radny, mówił, że prawdopodobnie jakaś rosyjska firma to chce tam wykupić tą tą elektrociepłownię, no to prawdopodobnie pod płaszczykiem jakiejś ekologii będą dążyli do zmiany zasilania tej elektrociepłowni na gaz. No i ceny naprawdę mogą bardzo wzrosnąć. A jeśli chodzi o ten dostęp do tej informacji odnośnie prywatyzacji, no to przeważnie prezydenci wystawiają swoich zastępców. W związku z tym proponuję, żeby bezpośrednio do pani Gronkiewicz się zwrócić, bo ona ma nadzór nad tymi swoimi zastępcami, a gdyby nie odpowiadała, no to już tak ogólnie można powiedzieć, że podobno bardzo skuteczne, przynajmniej kiedyś, jak jeszcze był rzecznikiem praw obywatela, pan rzecznik Kochanowski, no to było skuteczne, bo oni występowali w imieniu obywatela i to działało, a teraz no być może też. No to tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
No niestety jest tak, że my bardzo wielokrotnie chcielibyśmy mieć szansę zapytać panią prezydent o wiele różnych kwestii, bo na ostatniej sesji chociażby zastępca pani prezydent powiedział, zwracając się do sali, że przecież wszyscy państwo doskonale wiecie, jak trudną decyzją dla prezydenta jest podniesienie opłat za bilety. No właśnie problem polega na tym, że nie wiemy. Nie wiemy, jak trudną jest decyzją dla pani prezydent, dlatego że pani prezydent konsekwentnie bojkotuje obrady Rady Miasta, pani prezydent bojkotuje swoich wyborców, bojkotuje mieszkańców. Panią prezydent może się najprędzej spotkać płacąc 240 zł za śniadanie, które jedna z izb gospodarczych z panią prezydent zorganizowała. To było płatne śniadanie. Niestety radni miasta mają okazję spotkać panią prezydent najczęściej raz w roku na uroczystej sesji na Zamku Królewskim, kiedy pani prezydent wręcza honorowe obywatelstwa miasta. Poza tym nie bardzo jest taka szansa, a nawet ostatnio usłyszeliśmy, kiedy dopytywaliśmy się o to, dlaczego pani prezydent nie wyraziła zainteresowania przedstawieniem samodzielnie projektu podwyżki cen biletów, podwyżki opłat za wodę, to dowiedzieliśmy się, że od radnych Platformy, chociażby którzy bronili pani prezydent tego faktu, że jej nie było, No, że przecież jest to sprawa merytoryczna. No, to jest sprawa komunikacyjna, w związku z tym nie może oczekiwać, że pani prezydent będzie o tym mówiła samodzielnie. No więc, jeżeli pani prezydent nie jest w stanie mówić samodzielnie o circa about 25% budżetu miasta stołecznego Warszawy, to można nawet powziąć taką śmiałą tezę, że Warszawa nie ma prezydenta w tej chwili, bo skoro pani prezydent się w takich tematach nie orientuje, to ja pytam, w jakich się w ogóle orientuje, na jakich się zna i czym się w ogóle zajmuje. W tym zakresie też jakąś, no powiedzmy, pewną wskazówkę posiedliśmy, bo sesja Rady Miasta była zaplanowana w czwartek na 10:00, to jest ta słynna sesja, na której podniesiono o 100% opłaty za wodę, o 100% opłaty za bilety i o 30% opłaty za wodę i ścieki, a pani prezydent na godzinę 12:00 zapraszała do oddalonej o kilkaset metrów sali kongresowej na galę młodzieżowego konkursu Fundacji Świat na Tak, pani posłanki Fabisiak. Więc jak rozumiem, dla pani prezydent znacznie istotniejszą kwestią jest gala Fundacji posłanki Fabisiak niż Rada Miasta i podwyżka cen biletów. Więc niestety, jakby kończąc odpowiedź na pytanie naszego słuchacza, mamy doskonale świadomość, że należy o to pytać panią prezydent, tylko niestety mamy do tego nader mało okazji.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Pytanie ze Stanów. Słucham audycji o mojej Warszawie, bo jestem warszawianką akurat i z ogromnym zainteresowaniem i no, z przyjemnością Panu słucham, że Pana też, dla Panów to też jest nasz, jak ja powiedziałam, moja, Wasza Warszawa, prawda? Leży Wam na sercu, tak to odbieram. Chciałam krótko powiedzieć o paru sprawach. Pierwsza rzecz to ta kompletna bezradność w sprawie graffiti, które w Warszawie tak szpeci, prawda? Dlatego szybko powiem, że tu w Stanach niedawno zobaczyłam plakat. Ja bym powiedziała, przepraszam, nie tyle bezradność, co ciche przyzwolenie. To jest moja ocena. Otóż zobaczyłam plakat, że w Ameryce, w Stanach, w autobusie graffiti to jest przestępstwo, zawiadom policji i telefon. U nas to jest trochę inna sytuacja, ponieważ to graffiti funkcjonuje jako forma sztuki, prawda? Jeszcze u nas taki stosunek, te bazgroły znaczy. Swoją drogą przydały się w audycji w Radio Maria, krótko tylko powiem, audycja o tej sztuce współczesnej, a właściwie o tym bełkocie sztuki współczesnej, bo to nieźle mąci ludziom młodym w głowach. Także to też jest temat, który warto by kiedyś zaprosić jakichś plastyków normalnych i ten temat poruszyć. Ale wracając do pani Dronkiewicz, chcę krótko powiedzieć tylko jeszcze o sprawie tego, że to chyba w jednym z niewielu miast odmówiono włączenia tych sygnałów, syren alarmowych w rocznicę katastrofy. Ta pani powiedziała, że te syreny są zarezerwowane dla, prawda, powstańców. No tak się składa, że ja jestem córką powstańca ze Starówki, tak, ze Starego Miasta. I mój tata, no myślę, że bardzo by chciał, żeby w rocznicę katastrofy, jestem pewna tego, te syreny były w Warszawie włączone. I na pewno te środowiska będą, musimy się jakoś tam zorganizować. Będziemy, to pani Dronkiewicz, która o powstaniu niewiele wie, akurat tak się złożyło, że w jej mniemaniu to była walka o demokrację, okazuje się, tak. Także to pani to powinna do szkoły chyba jeszcze tą historię tam jeszcze raz przejrzeć. To i jeszcze a propos piesków, tylko krótko powiem, w Ameryce jest bardzo proste rozwiązanie, no to niestety każdy ma torebkę plastikową, są tu ogromne kary. Kary, jak się tego nie sprzątnie. I ja kocham psy szczególnie akurat, ale rzeczywiście to by warto ten temat tam, po prostu no, trzeba sprzątać, są torebki nawet dostępne na ulicach, można sobie wziąć takiego pojemnika. No i cóż, no, dziękuję za audycję o mojej Warszawie. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękujemy pani. Szczęść Boże.
Proszę bardzo.
Ja jako wnuk powstańca warszawskiego, który zresztą wskutek ran odniesionych na ulicy Kredytowej zmarł właśnie jako też ofiara powstania, no też oczywiście nie tylko nie miałem nic przeciwko temu, ale wspólnie postulowaliśmy wraz z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Warszawy, aby właśnie syrenami uczcić także rocznicę 10 kwietnia. Co ciekawe, takie syreny zostały włączone w Krakowie, którym rządzi lewicowy prezydent i wojewoda z Platformy Obywatelskiej. No ale tutaj widać to, co Hanna Gronkiewicz-Waltz wielokrotnie prezentowała, czyli niesamowitą taką zaciętość polityczną, taki wysoki poziom złych emocji, którymi w swojej działalności Hanna Gronkiewicz-Waltz kieruje się. No muszę tylko powiedzieć, że tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość współrządzi w Warszawie, w w niektórych dzielnicach no, ta rocznica 10 kwietnia była godnie uczczona, na przykład na Ursynowie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jest w koalicji rządzącej dzielnicą. Były wywieszone flagi na prośbę burmistrza, który zresztą akurat nie jest z naszej opcji, jest naszym koalicjantem. Były te flagi wywieszone w blokach także spółdzielczych, na obiektach dzielnicowych i widać było, że można po prostu w jakiś godny, patriotyczny sposób tą rocznicę uczcić. Krótko odnosząc się do dwóch spraw przez naszą słuchaczkę poruszonych, także w Polsce graffiti, niszczenie ścian budynków, niszczenie obiektów użyteczności publicznej przez jakieś brzydkie malunki jest wykroczeniem, jest umieszczone w kodeksie karnym. Oczywiście nie mówię o tych przestrzeniach, no, które są traktowane jako wyłączone spod tego, nie wiem, mur na przykład wyścigów na Służewcu. Są takie jakieś pozostałości, jakieś obiekty, które po prostu można malować, co nikomu nie szkodzi. Być może nawet miejscami to wygląda estetycznie, no o gustach się nie dyskutuje w końcu. Podobnie, no niesprzątanie po psach także jest karane. Tutaj jest problem tego, że były ochroniarz Hanny Gronkiewicz-Walc, komendant Straży Miejskiej w Warszawie, narzucił Warszawskiej Straży Miejskiej inne zadania, mianowicie walkę z osobami chcącymi uczcić ofiary katastrofy smoleńskiej, walkę z obrońcami krzyża na krakowskim przedmieściu, walkę z polskimi kupcami w KDT i na bazarach i stosowanie przemocy wobec mieszkańców Warszawy, którzy demonstrują swoje uczucia patriotyczne. Natomiast przestał wymagać od strażników miejskich właśnie tego, do czego Straż Miejska jest powołana, czyli walki z drobną przestępczością, z uciążliwościami, z wymuszaniem tych drobnych opłat za parkowanie przez takich żulików, którzy gdzieś tam w centrum Warszawy mogą komuś porysować samochód, jeżeli nie da im paru złotych na piwo, właśnie mandatów za sprzątanie. Praktycznie Straż Miejska pod rządami Hanny Gronkiewicz-Walc stała się służbą do walki z kierowcami i do gnębienia po prostu osób, które swoje uczucia patriotyczne pragną swobodnie wyrażać także w przestrzeni publicznej.
Jeszcze warto przypomnieć o jednej rzeczy, że pani Hanna Gronkiewicz-Walc doprowadziła do takiej sytuacji, to już to była głośna sprawa w zeszłym roku, do zwojna demonstracji w godzinach późno wieczornych, która skończyła się później atakiem właśnie na obrońców krzyża, którzy modlili się pod Pałacem Prezydenckim. Więc tutaj oprócz tego, co mówił Maciek, czyli jakby przestawiania tej Straży Miejskiej na zadania zupełnie inne niż powinna się zajmować, to mało tego doprowadziło do sytuacji, w której zostało zagrożone bezpieczeństwo i życie ludzi, którzy właśnie demonstrowali swoje, znaczy nawet nie demonstrowali, po prostu modlili się pod krzyżem.
Więc to jest gdzieś ustalone? Nie wiem, od której do której można powiedzieć, że można demonstrować?
To jest kwestia zabezpieczeń tak naprawdę. Jest generalnie tak, że w momencie, kiedy wydaje się zwolenie na demonstrację, czy na, nie wiem, pochód, manifestację, to musi być odpowiednio zabezpieczony. Tylko proszę mi powiedzieć, w jaki sposób można zabezpieczyć demonstrację, która po pierwsze nie zawiera ilości uczestników, bo z reguły się podaje mniej więcej liczbę, jak będzie brała udział. Jak można kontrolować taką demonstrację, to po pierwsze, kiedy nie ma określonej ilości ludzi, więc nie wiadomo, jakie zabezpieczenie jest potrzebne. Po drugie, że organizuje się to w nocy i podaje się godziny takie, gdzie wiadomo, że czujność jakichkolwiek służb jest mocno ograniczona i mocno utrudniona.
Tylko może ktoś to na boku wydał tą zgodę?
Jest także kwestia ciszy nocnej. Mianowicie na przykład są pod rządami Hanny Gronkiewicz-Walc przykłady odmów wydania zgody na koncerty patriotyczne, właśnie motywując to koniecznością zachowania ciszy nocnej od godziny 22. No, tymczasem, jak widać, na niektóre demonstracje pani prezydent jest skłonna wydać zgodę ze złamaniem przepisów porządkowych, które obowiązują. Zresztą przecież cisza nocna w Warszawie świetnie sprawdza się na Starówce, tam gdzie nie mogą funkcjonować ogródki kawiarniane po godzinie 22, chociaż wielu mieszkańców Warszawy, wielu turystów by sobie tego życzyło. Natomiast no jak widać, tam gdzie, nie wiem, zwolennicy pana Palikota czy inne agresywne grupy chcą demonstrować, to pani prezydent nie widzi żadnych przeszkód.
No, to było takie charakterystyczne właśnie, bo tak naprawdę chodziło właśnie o to, żeby doszło do można tak domniemywać, bo nawet po tym, co się wydarzyło podczas tej demonstracji organizowanej przez zwolenników pana Palikota, że tak naprawdę chodziło o to, żeby nie wykorzystując oficjalnych służb do przepędzenia ludzi modlących się przy krzyżu, w jakiś sposób wywrzeć na nich taką presję, żeby ich złamać. To po prostu było robione z premedytacją, bo obserwując poszczególne wydarzenia związane z tą nocną manifestacją, widać, że to chodziło tak naprawdę o to, żeby te pijane hordy, które wychodziły między innymi z baru Przekąski, Zakąski, a także okolicznych barów, żeby one po prostu atakowały i doprowadziły do takiej sytuacji, że ludzie odejdą spod krzyża. Tak się nie stało dzięki niezłomnej wierze, na szczęście.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Wszystkim Państwu szczęść Boże. Jeszcze 4 lata temu zgłaszałem się na antenie Radia Maryja jako Paweł z Warszawy. Opuściłem Warszawę, mieszkałem w dzielnicy Wilanów. No nie chciałem być dalej okradany. Najpierw to mnie okradziono z ziemi, która jest przy Alei Wilanowskiej. No już to zostawiłem, że tak powiem, do rozstrzygnięcia przez historię. Na pewno panowie ten temat znają. Te grunta są po prostu nie do odzyskania. Ale myślę, że, bo tam mieszkają, powiedzmy, dygnitarze z SLD, że pani Gronkiewicz-Walc chyba jakieś osobiste długi spłaca właśnie tym panom, czy tej, powiedzmy, nacji, bo w pierwszych chwilach, kiedy została prezydentem, to pierwsze jej słowa były bardzo dziękuję panu Bogowskiemu. No i to jest jedna rzecz, która po prostu jakby odkryła, w czym tkwi tajemnica sukcesu. A druga rzecz to, co po prostu czasami nawet budzi we mnie mdłości, bo jeśli znam sprawę z tej strony, że pani Hania była, no i może dalej jest, bardzo aktywnym uczestnikiem wspólnot odnowy w Duchu Świętym, no to nie wiem, czy to dobrze służy jej, czy tam się nauczyła złych rzeczy. I w tej sytuacji nie kwestionuję tego, co panowie mówią i absolutnie wiem jeszcze o wiele więcej, tylko może mi panowie wyjaśnicie pewną tajemnicę. Kto tą osobę wybiera? Bo tego to już nie rozumiem. Jeśli jest tak źle, jak po prostu wiadomo, to kto ją wybiera? To jest moje pytanie. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Mówiąc krótko, na pewno nie my, tak? Znaczy, jest na szczęście duża grupa mieszkańców, którzy z metodami i z działaniami pani prezydent się nie zgadzają. Natomiast wybory pani prezydent wygrała, należy jej to oddać. 52-53% warszawiaków wybrało ją na kolejną kadencję. Ubolewamy nad tym.
Z tych, którzy poszli do głosowania
oczywiście, co jednak nie stanowiło większości uprawnionych do głosowania. Ubolewamy nad tym. Mam nadzieję, że to już po raz ostatni, tym razem naprawdę po raz ostatni pani prezydent pełni funkcję włodarza Warszawy. Natomiast wątek lewicy, który poruszył nasz słuchacz, jest bardzo istotny, bo to rzeczywiście należy pamiętać, że przez ostatnie 4 lata, czyli w tej poprzedniej kadencji, 2006-10, no pani Gronkiewicz-Walc rządziła w Warszawie zgodnie, ramię w ramię z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. A podziękowania dla pana Marka Borowskiego były ze wszechmiar uzasadnione. No przecież to on w 2006 roku wsparł ją w kampanii wyborczej, dzięki czemu najprawdopodobniej pokonała wówczas kandydata Prawa i Sprawiedliwości. W tej chwili, jak rozumiem, pani prezydent stosunki z lewicą układają się dalej w sposób niezwykle harmonijny, no czego chociażby ostatnim potwierdzeniem może być powołanie pana posła Kalisza z SLD w skład takiej komisji do spraw bezpieczeństwa w Warszawie. Rozumiem, że jest to dla pani prezydent cenny doradca, autorytet i taka osoba, z którą chce się być łączona.
Radio Maryja, proszę, tak? Proszę bardzo.
Odnośnie SLD, bo my tutaj mówimy, że w poprzedniej kadencji była koalicja PO-SLD w Radzie Warszawy. Natomiast bardzo często zapomina się o tym, że obecnie ta koalicja dalej trwa. SLD jest w wielu dzielnicach udziałowcem władzy. Ma swoich przedstawicieli w zarządach, na Woli, w wielu innych miejscach również. Jest normalnie udziałowcem we władzy. Czyli jeżeli nawet na poziomie Rady Warszawy koledzy z SLD napinają muskuły i twierdzą, jakimi są wielkimi obrońcami działań społecznych, tak naprawdę w dzielnicach normalnie korzystają z profitów władzy, więc no tutaj ten poziom obłudy już wszedł na taką skalę, która po prostu na jednym poziomie mówi, nie, my jesteśmy czyści, w ogóle walczymy z Platformą, a tak naprawdę tam, gdzie zapadają bezpośrednio decyzje dotyczące mieszkańców, SLD bierze w tym równy udział.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca i panów radnych. W związku z tym, że akurat przed miesiącem spędziłem, znaczy pracowicie, mówiąc delikatnie, kilka dni w Warszawie, między innymi właśnie dlaczego zadzwoniłem, bo ta pani, która dzwoniła z Saskiej Kępy, również byłem na Saskiej Kępie na ulicy Zwycięzcy, tam znajduje się taki instytut geopolityczny i trochę się przeszedłem, tam zasięgnąłem języka, tam jest taki sklepik węgierski, nie wiem czy panowie wiecie, i porozmawiałem z tymi mieszkańcami, którzy rzeczywiście mówią, że właściwie ta dzielnica zaczyna być, że tak powiem, nieprzychylna mieszkańcom tamtejszym, rzeczywiście tych kawiarni, kafejek różnych, takich restauracyjek, to mnoży się plus do tego banki, także te obserwacje moje jakby pokrywają się z uwagami pani, która mieszka na Saskiej Kępie, w związku z tym, że mam rodzinę również blisko na przy rondzie Waszyngtona i trochę znam ulicę Francuską i tak dalej, więc właściwie to rzeczywiście ta dzielnica, która miała być kiedyś dobrą, ekskluzywną dzielnicą, ale dobrą dla mieszkańców, staje się w tej chwili nieprzyjazna mieszkańcom, nie mówiąc o cenach, które tam wzrastają, jeśli chodzi o czynsze, to potwierdził mi ktoś, bo rozmawialiśmy na różne tematy. Ale do czego zmierzam? Chciałbym o specu powiedzieć. Panowie powiedzieli, że spec jest wart warszawski ponad miliard złotych, a w tej chwili wystawia się go za cenę 750 milionów. No to jest immanentne dlatego, co się dzieje w Polsce. Ja nie wiem, jeszcze raz chciałbym wymienić, nie wiem, czy do panów dotarło, że EREK, polską telefonię komórkową, wartą według niezależnych firm europejskich, zachodnich, które oceniały, wartą między 8 a 9 miliardów euro, sprzedano za 1 760 000 000 euro niemieckiemu Telekomowi. Więc za 1/5 wartości, którą każdy by z pocałowaniem ręki dał. Mówiono, że za ERE tylko tyle dadzą, ile Telekom niemiecki, który wygrał rzekomo przetarg, chce zapłacić. Więc tu jest skala porównywalna, a tutaj ja liczę, że panowie, że jeżeli ktoś chce dać 750 milionów złotych, to na pewno spec dla takiego wielkiego miasta i to, co ojciec Grzegorz mówi, że to jest jedna z największych firm na świecie, jeśli chodzi o energetykę cieplną jako spółka, to ona jest warta, nie wiem, czy panowie się zgodzą, ale proszę, żebyście panowie zbadali. Na pewno nie miliard 100 czy miliard 200, jeżeli ktoś chce dać, 7, tylko właściwie 3 albo 4-krotnie więcej. Z pewnością ze względu na korzyści, które ktoś sobie będzie proponował, będzie kalkulował w następnych latach wyciągnięcie. I tu chciałbym powiedzieć, że właściwie ten mechanizm jest takim mechanizmem, jaką w tej chwili rzuciło się i rzuca się Grecję na kolana, gdzie właściwie Grecja musi wyprzedać swoje porty, sieci energetyczne, wodociągi i tak dalej. Tylko w Grecji, widzicie państwo, co mnie przeraża, że w Polsce, kiedy rozmawiałem z ludźmi w czasie mojego 5-tygodniowego prawie pobytu i ponadtygodniowego w Warszawie, nie ma jakiegoś oporu. Czy panowie nie widzicie potencjału wśród mieszkańców Warszawy, żeby dotrzeć z informacją, jak się wyprzedaje? Przecież już ludzie mają kilkuletnią praktykę, co zrobiono ze Stoenem warszawskim, gdzie RWF praktycznie nie tylko ma możliwości, jeśli chodzi o energetykę elektryczną i energię elektryczną, jest monopolistą, ale również kable światłowodowe i właściwie możliwości panowania nad siecią energetyczną w Warszawie przez RWE, koncern Rheinische Westfalen Energie, to praktycznie powoduje, że Warszawa jest pod kontrolą, w cudzysłowie, podmiotu niemieckiego, jednego z pięciu wiodących koncernów energetycznych. I podejrzewam, że to będzie samo, jeśli chodzi o spec, że tu panowie mówili, że Rosjanie na to ostrzą języki. Ja podejrzewam, że i Rosjanie, i Niemcy w połowie się podzielą. Nawet jak ktoś inny, że tak powiem, z krajów typu New Jersey, czy innych rajów podatkowych, gdzie zarejestrowana firma, czy na Cyprze, on będzie tylko tym tak zwanym podstawionym słupem. Natomiast
Tylko panie Marku, jeszcze bolesne to, że gdzieś tam wrze, prawda? Tu związkowcy przychodzą już w lutym, a tu jest to, jak gdyby, można powiedzieć, z żelazną konsekwencją wszystko realizowane i ja mówię,
ale ja się
że
dziwię,
w tym
że
roku...
prawie dwumilionowe miasto i panowie jako radni nie jesteście w stanie dotrzeć do obywateli, czy na spotkaniach obywatelskich, czy innych, żeby ludziom, że praktycznie to jest ubezwłasnowalnianie społeczeństwa, bo jeżeli media się sprzedaje, co tutaj na Zachodzie, na przykład w Niemczech jest nie do pomyślenia, żeby sprywatyzować media na przykład komunalne, czy w północnej Bawarii, czy w całej Bawarii. Kiedyś była dyskusja, ktoś pomyślał chociaż tylko o tym, żeby sprywatyzować wodociągi komunalne w Bawarii, no to prezydent, premier Bawarii natychmiast zablokował, bo wiedział, że nie można jakiemuś funduszowi amerykańskiemu, chciano to, że tak powiem, nie tyle sprzedać, co wynająć za jakąś pożyczkę tego typu konstrukcje, które w Polsce też wchodzą, że jakieś fundusze amerykańskich Stanów wykupują pewne substancje miejskie czy komunalne, no to jest nie do pomyślenia, bo pierwsze, to doprowadza do ruiny całe instalacje, bo nikt to nie inwestuje, bo chce wycisnąć jak cytrynę i praktycznie jakość
i
mediów,
łamane są to, łamane są zapisy umów, prawda, gdzieś tam
oczywiście, ale
sprzedana
proszę ojca,
do dzisiaj nic
wody
się nie stało tak.
Czy jakość usług. Mieliśmy przykład, co pani Thatcher chciała zrobić, sprywatyzując koleje brytyjskie, czy telekomunikacje, czy pocztę. Zakończyło się to katastrofą i to miało być niby pod kontrolą rządu brytyjskiego, ale dlatego w Niemczech praktycznie zaniechono, ale niemieckie firmy, czy lipskie wodociągi, czy lipska elektrociepłownia jest właścicielem elektrociepłowni na przykład w Trójmieście. I oni jako komunalna firma jest właścicielem komunalnych mediów na terenie na przykład Gdańska. I to się będzie działo, to samo jest na przykład koncern Vattenfall.
Ja powiem, panie Marku, dzięki temu my się nie musimy brudzić. Nie musimy dbać o swoje śmieci, dlatego
cały czas na antenie podkreślam, że w Polsce się, Polską się w tej chwili administruje w obcym interesie. No taka jest prawda. I to się w tej chwili coraz bardziej obniża się, że tak powiem, progi na samorządy, na inne i też praktycznie samorządy czy radni będą, że tak powiem, mieli władzę tylko formalną, natomiast rzeczywistej władzy nad zakresem komunalnej własności już nie będzie, bo tej komunalnej własności de facto i de jure nie będzie. Także panu uczulam, żebyście panowie, no nie wiem, dotarli do mieszkańców, żeby oni już mają przykład, co się stało ze stołem i z cenami energii, a te ceny energii w połowie roku znowu wzrosną, bo już są pewne plany dotyczące również RWE, czyli warszawskiego Orlenu. Także kłania się Marek z Bawarii, no i liczę, że na większą aktywność i panów, i społeczeństwa w obronie własnych interesów. No widzimy, w Grecji wychodzą następne strajki generalne, pójdą na wielką skalę. Dzisiaj w samych Atenach demonstrowało prawie 40 tysięcy ludzi i to permanentnie idzie w obronie własności greckiej nad tym niezawinionym przez Greków plajtą państwa, na którym zyskały banki francuskie i niemieckie. I w tej chwili Grecy mają, że tak powiem, krwawić, ale na to się nie godzą. I w takim tak zwanym społeczeństwie wydawałoby się już ustabilizowanym, jednak ta świadomość jest o wiele większa i nie wiem, ostateczna broń, bo już nie macie, właściwie jedyna szansa jest nieposłuszeństwo społeczne i tych osób, które będzie to dotyczyło, czyli ubezwłasnowolnienia społeczeństwa miasta stołecznego Warszawy. Także szczęść Boże, kłania się. Dziękujemy. Marek z Bawarii.
Nasz słuchacz poruszył bardzo wiele wątków. Ja się postaram odnieść przynajmniej do kilku z nich. Ja nie wiem, czy pan Marek zdaje sobie sprawę z tego, że dokładnie jego zastrzeżenia podzieliła Najwyższa Izba Kontroli. W 2009 roku ukazał się raport, który ja przedstawiłem kiedyś na Radzie Miasta właśnie w dyskusji na temat prywatyzacji warszawskiego specu. To był raport dotyczący sprzedaży warszawskiego Stoenu właśnie niemieckiemu RWE. która w ocenie Najwyższej Izby Kontroli naraziła bezpieczeństwo energetyczne państwa, państwa polskiego i Warszawy.
A wróciło to wszystko do nas?
Nie, oczywiście Stoen dalej jest własnością RWE w tej
pan,
chwili.
Ile znaczy to, że gdzieś ktoś powie, że no było coś z naruszeniem prawa, że było źle, niedobrze, że nie zabezpieczono, prawda, interesów państwa? Tylko to stwierdzono i dalej idzie wszystko do przodu.
Tak, i najgorsze, że Najwyższa Izba Kontroli no, jest najwyższą instytucją wpisaną do Konstytucji, która te sprawy kontroluje, a wszyscy warszawiacy odczuli to, o czym pan Marek z Bawarii mówił, na własnej skórze, bo przecież mieliśmy słynny warszawski blackout, wyłączenia prądu, ludzie utknęli w metrze, w windach, szpitale pracowały na generatorach nie tak dawno, właśnie dlatego, że niemiecki właściciel wypompowuje całe pieniądze ze swoich spółek córek w różnych krajach, w tym właśnie z Warszawy, ze Stoenu, nie inwestując w infrastrukturę. I z tym samym będziemy mieli do czynienia w przypadku prywatyzacji specu. Jeżeli chodzi o prywatyzację specu, no na przykład różni się tym od sprzedaży Ery T-Mobile, że no Era jest spółką prywatną, to jest prywatny podmiot, w odróżnieniu na przykład od Polkomtela, w którym ciągle jest udział Skarbu Państwa. No i tutaj rozumiem, że cenę powiedzmy dyktował rynek. Natomiast ta wartość 1,5 miliarda, o której wspominał Tomasz Zdzikot w jednej ze swoich poprzednich wypowiedzi, to jest wycena księgowa specu. Oczywiście wartość rynkowa tej spółki jest nieporównywalnie większa, a w zasadzie jest trudna do oszacowania, ponieważ nie ma rzetelnych narzędzi do oszacowania wartości spółki, której nie można sprzedać. Nie można jej sprzedać zgodnie z zasadami ekonomii, nawet ekonomii liberalnej, ponieważ jest właśnie naturalnym monopolem. Takie monopole nie podlegają z definicji sprzedaży, no chyba, że rządzi Platforma Obywatelska i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Kolejny wątek. Społeczeństwo, przynajmniej w Warszawie, jest zdecydowanie przeciwne prywatyzacji specu i na to wskazują wszystkie sondaże, nawet te robione na zlecenie pewnych wybiórczych gazet. Także sondaże robione na zlecenie miasta pokazują ten sprzeciw. My bardzo aktywnie w tej sprawie działamy. Odbywa się szereg spotkań, odbywają się różne konsultacje ze związkami zawodowymi, z grupami społecznymi. Mamy konkretny plan działań i będziemy aktywnie przeciwstawiać się prywatyzacji specu. Mam nadzieję, że z sukcesem, bo wiemy jak to zrobić i na pewno do społeczeństwa dotrzemy. Ostatni wątek jeszcze, do którego chciałem się odnieść z wypowiedzi pana Marka, no to właśnie ten dotyczący polityki czynszowej. Rzeczywiście jest tak, że główne ulice, reprezentacyjne dzielnice Warszawy są przyjazne dla banków, a nie dla mieszkańców. A to wynika z takiej właśnie rabunkowej polityki czynszowej. Pani prezydent nie myśli o tym, co powinno znaleźć się przy głównych ulicach. Ja kiedyś pracowałem w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe i wtedy prowadziliśmy taką akcję zmierzającą do tego, żeby ocalić drobne na przykład zakłady rzemieślnicze, jakieś punkty krawieckie, jakieś naprawcze punkciki właśnie na terenie Pragi Południe, żeby po prostu były pewne usługi dostępne dla mieszkańców, a równocześnie uczynić z Saskiej Kępy dzielnicę artystyczną, dzielnicę galerii. Dzielnicę taką reprezentacyjną. W tej chwili czynsze są narzucane tak wysokie, że tylko banki stać na ich płacenie. Ewentualnie także kawiarnie, ale kawiarnie no rzeczywiście najczęściej ponad kieszeń mniej zamożnych warszawiaków. Oczywiście nie dotyczy to środowisk lewicowych, bo na przykład Krytyka Polityczna dostała za bezcen lokal przy Nowym Świecie, najdroższej ulicy Europy Środkowej, właśnie w ramach pewnie spłacania jakichś długów politycznych wobec środowiska lewicowego, którym Hanna Gronkiewicz-Waltz bardzo wiele zawdzięcza.
No właśnie, jeżeli mówimy jeszcze tutaj o specu, o którym tak długo i ciekawy nasz słuchacz też mówił, podając przykłady niemieckie i przykłady zachodnioeuropejskie, to rzeczywiście tej decyzji sprzeciwiamy się w sposób stanowczy i rzeczywiście w tej chwili jest to troszkę taki wyścig z czasem, bo pani prezydent wcale tego nie ukrywa i mówi to publicznie w wywiadach, że zamierza doprowadzić do tej prywatyzacji jak najszybciej, tak żeby uniemożliwić jakiekolwiek próby działania opozycji w tej sprawie. To jest trochę wyścig z czasem. Mam nadzieję, że my ten wyścig z czasem wygramy. Będziemy robili wszystko, aby tak się stało, bo uważamy tą prywatyzację za wyjątkowo szkodliwą, za nieprzygotowaną, za nietransparentną i tak jak ojciec mówił, cóż z tego, że powiedzmy za 3 czy 4 lata Najwyższa Izba Kontroli oceni, że była ona przeprowadzona niezgodnie z regułami, niezgodnie ze sztuką, że była ona bez zabezpieczenia interesów interesów polskiego podatnika i bezpieczeństwa energetycznego kraju, skoro to już będzie post factum. My musimy działać teraz, musimy zrobić wszystko, aby do tej prywatyzacji nie doszło i też tą drogą zwracamy się do wszystkich mieszkańców Warszawy, nie tylko o to, żeby zwracali uwagę w najbliższym czasie, bo myślę, że dla każdego z nas będzie okazja, aby w tej sprawie zabrać głos i aby nam pomóc w tym, aby spec nie trafił w inne niż publiczne ręce.
Gdybyśmy chcieli podsumować nasze spotkanie, nasze rozmowy, te głosy, telefony naszych słuchaczy, rozpoczęliśmy od tego, że no ktoś podjął decyzję, prawda? Panowie też reprezentujecie Radę Miasta Stołecznego Warszawy, naszej stolicy. I teraz no kto ponosi odpowiedzialność, kto ponosi konsekwencje? Mówimy o tym, że coś będzie drożało, że będzie droższa woda, będą droższe bilety, parkingi, w perspektywie też droższe żłobki.
Musimy podkreślić tylko, że w tej chwili...
To pan Tomasz Zdzikot.
Że w tej chwili stuprocentową odpowiedzialność za to, co się dzieje w Warszawie, ponosi Platforma Obywatelska, która sprawuje rządy całkowicie samodzielnie, od szczebla dzielnicy aż po Radę Warszawy, gdzie ma samodzielnie większość prezydenta Warszawy, wojewodę i wszystkie szczeble władzy. 100% odpowiedzialności, 100% decyzyjności Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję. Pan Maciej Maciejowski.
Bardzo ważne jest, żeby kierować się własnym osądem, nie tylko tym, co mówią nam różne stacje telewizyjne, co mówią nam różne media. Ja widzę, że warszawiacy coraz bardziej krytycznie i coraz bardziej samodzielnie oceniają rzeczywistość, patrzą w swoje portfele, patrzą, jak ta poważna ekipa Platformy Obywatelskiej Hanny Gronkiewicz-Waltz szykuje się na ich portfele i wydaje mi się, że należy rozliczać po prostu poszczególnych samorządowców, nas, poszczególnych radnych z aktywności samodzielnie, nie kierując się tym, z jakiej jesteśmy partii politycznej, tylko tym, co robimy.
Bardzo dziękuję. I trzeci nasz gość dzisiaj, pan Marek Makuch.
No niestety przez najbliższe 3 lata Warszawa jeszcze jest skazana na rządy pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i większości w Radzie, czyli Platformy Obywatelskiej. Mam jednak nadzieję, że te 3 lata, choć bolesne i niezwykle kosztowne dla warszawiaków, bo tak się zapowiadają, doprowadzą do takiej sytuacji, że następny prezydent, który będzie wybierany i następna większość, która będzie wybierana w Radzie Warszawy, to będzie taka większość, taki prezydent, który będzie rzeczywiście dbał o interesy warszawiaków jako tkanki miejskiej, jako tych, którzy tworzą to miasto, a nie będzie realizowała inwestycje, zamierzenia i wyprzedaż tego, co ma wspierać miasto, a nie po prostu działać na zasadzie jego osłabienia.
Bardzo dziękuję. Kogo panowie chcieliby jeszcze pozdrowić?
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców Warszawy i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Pan Maciej Maciejowski. Panie Tomaszu.
Pozdrawiamy mieszkańców, zarówno tych słuchaczy, którzy do nas dzisiaj się dodzwonili, jak i tych, którym się nie udało. Zapraszamy do kontaktu z nami zarówno podczas naszych dyżurów, jak i podczas Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Zapraszamy do tego, aby zgłaszać nam problemy takie jak dzisiaj, a także inne, z którymi się dzisiaj nie udało. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.
Pan Marek Makuch.
Przyłączam się do tych pozdrowień, które skierowali koledzy, ale serdecznie chciałem pozdrowić przede wszystkim księdza profesora Mazankę z Karolkowej, z którym mieliśmy przyjemność walczyć o upamiętnienie ojców redemptorystów zamordowanych podczas powstania warszawskiego. Oraz również serdecznie pozdrawiam księdza prałata Walentego Królaka z ulicy Nowolipek, z którym też bardzo wiele dla wojny nam się udało wspólnie zrobić i mam nadzieję, że jeszcze nie jedną rzecz wspólnie zrobimy.
A rodziny?
Rodziny też oczywiście, ale nie chcieliśmy tutaj prywatnie uskutecznić.
To jeżeli już można, to pozdrawiam serdecznie nasze żony, myślę, że wspólnie.
Tak,
mamy
nadzieję, że nas słuchają. Właśnie. Dokładnie.
Bardzo panom dziękuję.
Ale również nasze mamy, bo to jest też...
Mamy też. Tak.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj temat droższa woda, droższe bilety, w perspektywie droższe żłobki. Nasi goście to radni Miasta Stołecznego Warszawy, pan Marek Makuch, pan Tomasz Zdzikot i pan Maciej Maciejowski. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony, za chwilę modlitwa na zakończenie dnia.